Państwa, zaczniemy drugą sesję. Nie będę żadnym wstępem poprzedzał, tylko dwa słowa. Jakaś różnica między pierwszą a drugą sesją jest widoczna. Na początku prosiliśmy obserwatorów, a teraz aktorów, czy też ci, którzy mogą obserwacją uczestniczącą z nami się podzielić, którzy reprezentują parę ośrodków, nie wiem jak je nazwać, to nie są ośrodki polityczne, chociaż w różnym stopniu polityka interesuje te ośrodki, ale myśleliśmy, że może być rzeczą interesującą, żeby podzielić się również obserwacjami, uwagami nie tylko na temat tych konkretnie środowisk, tylko również patrząc z punktu widzenia tych środowisk na szersze problemy również młodzieży. I tak jak poprzednio i jak zawsze będę prosił w porządku alfabetycznym o zabranie głosu, czyli od Szymona Gutkowskiego. Zaczniemy. Bardzo proszę. Szymon Gutkowski nie ma zegarka, a ma telefon komórkowy. Dobrze. Powiedział mi to. To nie tak, że z góry chciał ograniczać czas jego wystąpienia. Bardzo cię proszę.
Dziękuję bardzo. Ja nie byłem, ci z Państwa, którzy byli na pierwszej części, to wiedzą, że mnie na pierwszej części nie było. W związku z tym ryzykuję teraz, że albo będę się powtarzał, albo mówił coś, co jest ewidentnie nieprawdziwe i coś, co już jako nieprawdziwe udowodnili osoby występujące w poprzednim panelu. Ja jestem rzeczywiście bardziej praktykiem niż obserwatorem. W związku z tym odniosę się bezpośrednio do tytułu Młodzi jako aktorzy polityczni. Przygotowując się do tego, poprosiłem u mnie w firmie zespół, mamy taki dział strategii, zespół strategów, którzy dużo z nich jest bliżej tego pokolenia niż ja, to są 30-latkowie czy też 20-latkowie, żeby wysłali mi swoje inspiracje i wysłali mi sporo bardzo ciekawych artykułów. Na pewno sądzę, że o tym była mowa w pierwszej części. Zarówno Millward Brown prowadził ciekawy projekt na temat młodych i prowadzi takie projekty. Bardzo dobry artykuł w HBR-ze z października 2010 napisał pan Robert Zydel z IQS-u, zbierający różne wątki, również takie badania młodzi i media. Można by o tym mówić dużo, więc jakby starałem się swoje obserwacje z praktyki odnieść też do badań. No więc czy młodzi będą wywierali większy wpływ na politykę? Oczywiście tak. To jest bardzo prosty wniosek. Jest ich dużo, będą coraz starsi, będą zakładali rodziny, będą mieli dzieci. Pytanie jest, kiedy będą wywierali wpływ na politykę? To, że będą, jest oczywiste. Zaczną się też interesować sprawami kraju. Jeżeli była w pierwszej części mowa o wartościach młodego pokolenia, to prawdopodobnie padały takie słowa, które na pierwszy rzut oka i nawet na drugi mogą brzmieć negatywnie, jak pragmatyzm, konformizm, relatywizm, konsumpcjonizm. Bo rzeczywiście, jak się przygląda grupie młodych ludzi, dzisiaj urodzonych pomiędzy powiedzmy 86 a 94, 16-24-latkowie, 17-25, to rzeczywiście te wartości bardzo mocno się przebijają. Wartościami są pieniądze, zdobycie pieniędzy, kariera zawodowa, ale też samorealizacja, czyli taka kariera zawodowa, która nie zagrozi mi drogi do szczęścia. Wydaje się, że młodzi ludzie nie zamierzają pracować po 16 godzin na dobę, że zamierzają zarobić tyle, żeby mogli też dobrze żyć. Pewnie też może był taki wątek ciekawy na temat, jak styl zastępuje subkulturę. Tak? Starsze pokolenia były wychowane w takich silnych, głębokich subkulturach, które odnosiły się do swoich wartości, miały swoją muzykę. Teraz do końca tak nie jest. Teraz bardziej są style, które są tworzone przez marketing polski i też zagraniczny. Ludzie identyfikują się, młodzi, poprzez marki, poprzez metki. Są takim pokoleniem wychowanym na marketingu. I tak budują swoje różne tożsamości, bo też jak wynika z badań, młodzi ludzie dzisiaj mają po kilka tożsamości. Mają jedną tożsamość dla pracodawcy, inną tożsamość dla kolegów i w ramach tych tożsamości bardzo sprawnie żonglują swoimi wizerunkami. W związku z tym można powiedzieć, że jest to z jednej strony pokolenie marketingu, z drugiej strony to, co jest, i to jest pierwsza różnica w stosunku do ludzi starszych, że to jest takie pierwsze pokolenie, które całe życie od dziecka właściwie, no, ci starsi od przedszkola, młodsi od urodzenia, przeżyli już w demokratycznym, wolnym kraju z gospodarką wolnorynkową i ta gospodarka miała chyba większy wpływ na ich rozwój, to jednocześnie też są pierwszym pokoleniem, dla których media elektroniczne są oczywiste. I na pewno o tym też była mowa. I to jest bardzo duża przepaść pomiędzy ludźmi starszymi. My się tego musimy uczyć. Ja, mając 41 lat, mam się z jednej strony za człowieka młodego, z drugiej strony z punktu widzenia internetu i społeczeństwa cyfrowego, statystycznie rzecz biorąc, ja jestem w wieku przedemerytalnym, tak? Bo pierwsze osoby odpadają z rozumienia i używania wszystkich narzędzi cyfrowych gdzieś właśnie w wieku 40 lat. Więc młodzi są nazywani pokoleniem neostrady. No i jak ja bym to postawił tezy? Po pierwsze, młodzi są tacy jak ich rodzice. I dlatego artykuł profesora Jana Hartmana, z którym miałem okazję o tym rozmawiać 2 tygodnie temu, mnie osobiście zabolał. Ja bardzo dużo pracując i ucząc się od młodych ludzi, zabolał mnie, bo się identyfikuję z tymi młodymi pokoleniami. Uważam, że on jest niesprawiedliwy. To znaczy rzeczywiście te słowa jak pragmatyzm, konformizm, one, konsumpcjonizm, one są prawdziwe. Tylko z drugiej strony to pokolenie rodziców w dużej mierze za to odpowiada. A rodzice dzisiejszych 20-latków czy 17-latków mieli naprawdę trudno. Moje pokolenie miało łatwiej. My żeśmy dostali za darmo całą masę zawodów, udziały w rynkach prawniczych, marketingowych, nowej technologii, mediach i tak dalej. Oni musieli jako dorośli ludzie się przystosować. Przystosowali się poprzez ciężką pracę i skupieniu się na własnym interesie. W związku z tym domyślałbym się, tutaj trochę wychodzę z roli obserwatora, więc mogę mówić nieprawdę, ale że mieli problem ze spójnością, to znaczy co innego mówili, co innego robili. Młodzi ludzie wychowali się, mając rodziców, którzy byli od rana do wieczora zajęci własnym interesem, budowaniu podstaw finansowych rodziny i też inwestowania w młodych, ponieważ widzieli szansę, że ci młodzi dopiero tę rodzinę pociągną. To jest taki typowy model polskich rodzin, że dzieci są kolejną inwestycją i to pokolenie właśnie nastolatków, dwudziestolatków jest tym pierwszym pokoleniem, w które już inwestowano. Oni są do tego bardzo przyzwyczajeni. To widać w badaniach. Mama i tata to są autorytety. Jan Paweł II i potem długo, długo nic. Badania ostatnio opublikowane w Gazecie Wyborczej. Nie ma specjalnie zarzewia, nie ma powodu na konflikt pokoleń. Dlaczego? Dlatego, że jest taki swoisty kontrakt między pokoleniami. Ludzie 50-letni czują, że już są starsi. W związku z tym chcą się uczyć od tych młodych. Chcą się uczyć od młodych internetu, ale chcą się uczyć od młodych też stylu tego, co w danym momencie jest modne. W związku z tym jest taki swoisty kontrakt między rodzicami a dziećmi. Ja nauczę cię nowoczesności, a ty mi pomożesz poradzić sobie w życiu, tak? Dasz mi rekomendacje, polecisz mnie znajomemu albo zatrudnisz mnie w swojej firmie. Taki model, który kiedyś był oczywisty, że praca u ojca czy u mamy, czy korzystanie z koneksji jest niehonorowe, dzisiaj jest rzeczą oczywistą, tak? Jeżeli ktoś tych koneksji nie ma, to rzeczywiście jemu jest bardzo trudno. No i czy to jest generalnie źle? Rozumiem, że Paweł pewnie mówił tu siedzący przede mną, że w ekonomicznych, że tak powiem, w twarde ekonomiczne dane są takie, że konflikt pokoleń jest bardzo prawdopodobny. No to może nie jest takie to złe dla nas, że młodzi chcą po prostu odnaleźć się w tej rzeczywistości, w jakiej są, w tej rzeczywistości pracować, w tej rzeczywistości robić ruchy nie idealistyczne, tylko pragmatyczne, płacić na końcu podatki i budować ten wzrost gospodarczy, szczególnie, że wszędzie z telewizora i dookoła, no wybudowaliśmy sobie takiego cielca, takiego bożka w postaci zielonej wyspy, wzrostu gospodarczego, tego, że to jest generalnie rzecz biorąc dobre. Czyli pierwsza teza jest taka, młodzi są tacy jak ich rodzice. Nie to, co rodzice mówią, czy nawet czytają, tylko tacy, jacy rzeczywiście są w życiu. Druga moja teza byłaby taka, że taka dzisiaj rzeczywiście jest Polska. Polska jest taką monopolską, od monopolii, tak? Główne w monopolii nie ma stowarzyszeń, nie ma burmistrza, to w SimCity tak jest. W monopolii są ulice, domy, które się buduje, kupuje, dostaje się kredyt. I tym dzisiaj najbardziej żyje Polska. Nie ma w monopolii partii politycznych. I to się nakłada, jak przechodzimy już do polityki, na bardzo negatywną ocenę polityków, nie tylko przez społeczeństwo, ale u młodych ludzi ona jest jeszcze bardziej pogłębiona. W tych badaniach, autorytetach Lech Wałęsa, który niezależnie od mojej oceny osobiście jest dla mnie autorytetem, jest dla mnie wielkim bohaterem polskiej historii, jest autorytetem dla 3% młodych Polaków, a pozostali ludzie, Donald Tusk, Napieralski, czy Jarosław Kaczyński są gdzieś około 1%. I zastanawiałem się, skąd tak może być. Myślę, że jednym z powodów jest to, że naprawdę z punktu widzenia mediów elektronicznych i internetu i narzędzi i świata, w jakim młodzi ludzie żyją, polityka jest wyjątkowo archaiczna i też taka, która się od młodych ludzi nie chce uczyć. Ich rodzice chcą się od nich uczyć, mówiłem o tym, prawda? Rodzice naprawdę bardzo chcą się uczyć od młodych, bo boją się, że będą zmuszeni przejść na wcześniejszą emeryturę. Polityka to są niestety smutni panowie i panie w garniturach, agresywni, smutni ludzie, którzy prawdopodobnie w tych garniturach idą spać. Tak? Ja normalnie na spotkaniu w Projekt Polska, gdzie działam, jestem takim starszym rodzynkiem w organizacji 20-paroletniej, nie przyszedłbym tak ubrany. Dzisiaj idę do ważnej instytucji publicznej po tym spotkaniu, dlatego jestem w garniturze. Poza tym państwo też dla młodych jest archaiczne. Państwo jest odległe i w neutralny sposób niezrozumiałe. I proszę, nie chciałbym nikogo urazić, bo to też nie mówię o swoich odczuciach, tylko o jakby wyobrażaniu sobie odczuć młodych ludzi. Ale wydaje mi się, że tak, państwo łączy z jednej się strony z taką celebrą, która naprawdę coś archaiczna. Prezydent Obama, ja to rozumiem, bardzo szanuję i z tego się cieszę, że prezydent Obama jedzie i to jest oczywiste na grób nieznanego żołnierza. No ale to jest jednak coś, co dla młodych ludzi jest naprawdę, podejrzewam, bardzo dalekie od ich odczuć, tak? Wojna była kiedyś, to jest historia ich dziadków, tak? I oni żyją w świecie, w którym wojna prawdopodobnie się nie wydarzy. Wybory to jest taki kolejny dziwny obrzęd, tak? Jak się spojrzy na to z perspektywy obrzędu, to wręcz w tym jest coś pogańskiego. Idziemy do szkoły i tam do kolorowej urny wrzucamy jakieś karteczki. W sytuacji, w której oni i my, tak? Ja już też funkcjonuję w tym świecie, równolegle jesteśmy na spotkaniu, na Facebooku, SMS-ujemy, w kilku rzeczywistościach funkcjonujemy na raz i rzeczy dzieją się w świecie rzeczywistym. A demokracja odwiedza nas raz na 4 lata. No to jest problem. Po prostu to z punktu widzenia młodych jest naprawdę archaiczne. Do tego, co też się pojawia w badaniach, obecność Kościoła jeszcze to pogłębia, prawda? Zawsze jeszcze tam na końcu musi być biskup, tak? To nie znaczy, że młodych nie ma ludzi wierzących, natomiast wydaje się, że im to dosyć mocno przeszkadzać. Natomiast patrząc na to, jakie to pokolenie jest, ja bym nie spodziewał się rewolucji po pokoleniu ludzi młodych, tak? Bo to nie jest pokolenie rewolucyjne. Oni chcą się odnaleźć w tym świecie, w którym jest i pewnie była o tym, w którym żyją. W związku z tym, jeżeli myślimy o tym, że młodzi będą pokoleniem bardziej politycznym, to myślę, że jako pokolenie nie. Potrzebują wizji, potrzebują kogoś, kto w przekonywujący sposób zbuduje wizję bardziej pragmatyczną niż idealistyczną, taka, która pokaże namacalne korzyści. Myślę, że młodzi będą szanować tych polityków, którzy będą reprezentowali profesjonalną politykę, którzy będą tak pracę w polityce traktowali, tak jak oni traktują swoją pracę. No i oczywiście tu jest to zagrożenie, że tak traktujący politykę politycy będą głównie pracowali na słupki. I z tym dzisiaj już mamy w Polsce do czynienia. W związku z tym pytanie, co w związku z tym można robić? Mnie się wydaje, i oczywiście może to być na moją, że tak powiem, taki redukcja dysonansu poznawczego w moim przypadku, ale że moje pokolenie, ludzi, pokolenie 89, ludzi, którzy w 89 roku mieli 17-18 lat, że my ponosimy olbrzymią odpowiedzialność za to, jak starsi bracia za te młodsze pokolenia, tak? Bo my jesteśmy jedną nogą w świecie dzisiejszych polityków, tak? Myśmy jesteśmy wychowani na Kaczmarskim, jesteśmy wychowani na Wysockim, lepiliśmy plakaty w 89 roku, głosowaliśmy albo mieliśmy 12-13 lat i już byliśmy częścią tej dyskusji, świadomie bądź nieświadomie, a jednocześnie jesteśmy politykiem gospodarki. W związku z tym potrzebna jest na pewno młodemu pokoleniu nowa grupa liderów. Oni, myślę, się sami nie zorganizują, a tych liderów też trzeba jakoś zorganizować. I tym się właśnie zajmuję taką reklamę, uwaga, czas reklamowy, na taką reklamę Projektu Polska sobie pozwolę. Projekt Polska zajmuje się formacją małej grupy liderów w duchu liberalnym, bo okazuje się, i to też pokazują badania, że o tyle trudno mówić o pokoleniu, że młodzi są bardzo sfragmentaryzowani, mają różnorodne zainteresowania i wśród tych zainteresowań trafiają się ludzie, którzy chcą działać społecznie. Też dlatego, że to ich pracuje na ich CV. Bo jeżeli wpiszą sobie, że byli w zarządzie ogólnopolskiego stowarzyszenia, albo byli w kole ogólnopolskiego stowarzyszenia i przeprowadzili ileś akcji takich, nie wiem, jak Razem 89, albo jak akcja profrekwencyjna, to zwiększają swoje szanse na rynku pracy, bo pracodawcy widzą w nich ludzi z większym doświadczeniem. Czyli wydaje się, że warto inwestować w grupę liderów politycznych tego pokolenia, a kolejną rzeczą konieczną, i tym też się zajmujemy w Centrum Cyfrowym, a zajmujemy się, no bo to jest funkcja jakby diagnozy rzeczywistości, że państwo musi się otworzyć. Naprawdę, jeżeli chcemy wciągnąć młodych ludzi, to państwo musi się otworzyć i zrobić narzędzia interaktywne z dostępem otwartym do informacji. Takie, które będą na komórkach, które będą w internecie. Wszystkie kwestie dotyczące samorządu, decyzji powinny być dużo bliżej tego, jak to wygląda dzisiaj na chociażby na Facebooku czy na naszej klasie. Nie może być, jeżeli demokracja będzie przychodziła raz na 4 lata, to młodzi ludzie będą od niej bardzo odlegli. Jeżeli się ich wciągnie i ona będzie praktyczna, to będą decyzje dotyczące szkół, lokalnych inwestycji, decyzje dotyczące ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I ludzie będą w nie wciągnięci na zasadzie takiego we government, nawet nie e-government, tylko takiego we government, to się w Stanach dzieje, to mnie się wydaje, że to się zmieni. Bardzo przepraszam, jeśli mówiłem za długo.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Mazur, bardzo proszę.
Dziękuję. U mnie polityka będzie punktem dojścia, nie punktem wyjścia i chciałbym zacząć od takiego podsumowania tych wątków, które do tej pory pojawiły się w dyskusji z mojej perspektywy ideowej, od razu powiem. Otóż tak, wiem mniej więcej, że młodzi Polacy są bardzo różnorodni, trudno ich używać innych kategorii do ich opisu. Wiem, że ta różnorodność jakoś sprawia kłopot, to znaczy to nie jest taka różnorodność, jaką byśmy chcieli, bo i w tekście, który jest wprowadzeniem do tej dyskusji Jana Hartmana i w wielu wypowiedziach do tej pory były takie uwagi krytyczne, to znaczy, że te postawy, które reprezentują młodzi ludzie, nie są postawami jakoś przez nas przyjmowanymi. No i teraz ja bym się chciał może inaczej, z naszej perspektywy, które mogły być wzorcami dla całej społeczności. No i ja bym się chciał zastanowić nad tym, jakby jaka jest przyczyna takiego stanu. No i wydaje się, że tutaj paneliści są dość jednoznacznie wskazują na kryzys tradycyjnych instytucji, które kształtowały tożsamość i przekazywały wartości. Bo mamy tutaj u Szymona Gutowskiego powiedzenie, że tak naprawdę jeden z powodów to jest to, że młodzi ludzie widzieli u swoich rodziców, że z jednej strony oni coś tam im wkładali do głowy, ale z drugiej strony widzieli ten pragmatyzm, tego pragmatyzmu się uczyli. Widzimy to, że w 2006 roku liczba rozwodów przekroczyła 70 tysięcy, więc brak takiej stabilności rodziny przekłada się na brak stabilności w postrzeganiu świata i trochę wszyscy jesteśmy takim płynnymi tożsamościami. W wielu innych wypowiedziach to też się pojawiało, że ta tradycyjna rodzina gdzieś odeszła do lamusa, no i efekt jest taki, że tak naprawdę te dzieci, ci współczesni młodzi to są dzieci tej rodziny w czasach kryzysu. Po drugie, dużo mówiono krytycznie na temat szkoły. Profesor Świta-Zięba powiedziała o tym, że współczesna szkoła nie uczy komunikacji. Było mówione dużo o tym, że skupia się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, ale nie mówi o tym, jakie postawy powinni uczniowie przyjmować, czyli nie kształtuje postaw. A zatem znowu jest tutaj takie wezwanie do takiej tradycyjnej szkoły, która byłoby dobrze, żeby poza wiedzą, poza tym, że ktoś dobrze zdaje maturę albo dostaje się do gimnazjum albo na studia, jeszcze też kształtuje w ludziach jakieś wartości i kształtuje ich sposób myślenia o świecie i mówi, co jest wartością, a co nie jest wartością. Potem jest wiele gorzkich takich uwag na temat państwa, które właśnie jest zamknięte, nie otwiera się na młodych ludzi, że nie umie wejść w dialog, czyli jest jakiś brak ze strony państwa, że nie ma jakiegoś etosu, które państwo by narzucało. No i wreszcie jest powiedzenie, że ten kościół, prawda, 40% młodych ludzi w ogóle odrzuca kościół i że ta tradycyjna w polskim społeczeństwie instytucja sensotwórcza, tożsamościowa, ona także przeżywa jakiś kryzys. Tak? Czyli jak państwo tak przysłuchuję się tej dyskusji, to ja to diagnozuję ze swojej perspektywy w ten sposób, że wszyscy państwo mówią, szkoda, że te 4 instytucje, które wymieniłem, rodzina, szkoła, kościół, państwo, nie pełnią bardziej tradycyjnej funkcji, nie wspierają bardziej tradycyjnych wartości. Że to, co ja na studiach zawsze dyskutowałem przy okazji tekstów Baumana, że ta płynna ponowoczesność, ten człowiek, który jest wiecznym wędrowcem, nigdzie nie jest zakorzeniony, właściwie nie wiadomo, jaki jest jego kręgosłup moralny, nie wiadomo, dokąd zmierza, brak sensu, że tak naprawdę takie społeczeństwo jest społeczeństwem nie do zniesienia. I że w tych wszystkich wypowiedziach jest jakaś taka nutka, szukania czegoś, co byłoby inne w moim odczuciu, w tradycyjnym duchu takich tradycyjnych wartości. To pierwszy punkt. Ja tak diagnozuję te problemy, o których pisał Hartman i te z wypowiedzi. Drugi punkt jest taki, że wszyscy się zgodziliśmy na to, że wobec ostatnich 20 lat, kiedy te instytucje, które wymieniłem, przeżywają mniejszy lub większy kryzys, w to wszystko weszła logika rynku i że tak naprawdę dzisiaj rynek pełni funkcję sensotwórczą. Zgodziliśmy się jakoś, że tak naprawdę dzisiaj już to, jak myślimy o sobie kim jesteśmy, to w dużej mierze jest wynik tego, gdzie mieszkamy, w jakiej dzielnicy, wynik tego, jakim samochodem jeździmy, na jakie studia chodzimy, wynik tego, jakie używamy gadżetów, wynik tego, do jakich klubów chodzimy, gdzie wyjeżdżamy na wakacje itd., itd. A zatem, jeżeli jest kryzys tradycyjnych tożsamości, to logika rynku tak naprawdę zaczyna na tym w to wchodzić bardzo, bardzo płynnie. Ja pamiętam taką moje wielkie zdziwienie, kiedy czytałem książkę Kevina Robertsa, menadżera Saatchi & Saatchi, kiedy on mówił o love marks, kiedy mówił o tym, że dzisiaj tak naprawdę jak przygotowujemy strategię marketingową, to już nie chcemy, żeby tylko klient kupił ten produkt. My chcemy, żeby on się z nim głęboko identyfikował, żeby go kochał, żeby nie mógł bez tego jabłuszka nadgryzionego żyć, albo pokazać się w bibliotece w Buwie, albo żeby nie mógł bez smartfona czuć się pełnoprawnym uczestnikiem grupy koleżeńskiej, prawda? Chcemy, żeby te przedmioty stały się elementem jego tożsamości. A zatem to byłby punkt drugi, to znaczy, że jeżeli mówimy o materializmie w dzisiejszym świecie, to ten materializm, i to jest według mnie podstawowy problem nas jako pokolenia, wszedł dużo głębiej niż jeszcze materializm naszych rodziców. Znaczy, przedmioty nie są tylko i wyłącznie przedmiotami, które służą do wygodnego życia, przedmioty kształtują nas, coraz bardziej nas kształtują przez całą logikę rynku, która wchodzi przez całą machinę marketingową, wchodzi nam do głowy. Tak? Znaczy, my już zaczynamy żyć w pewien sposób, taki jak nam mówią ci spece od reklamy i od marketingowych strategii. No i teraz jest punkt trzeci, to znaczy taki, że ja jestem zwolennikiem i szukam takich argumentów i wydaje mi się, że tych argumentów jest coraz więcej. Takich analiz, które pokazują pewien zasadniczy problem ze współczesnym kapitalizmem w skali globalnej. Otóż, kiedy przeanalizujemy sobie światowe badania wartości, to dojdziemy do wniosku, że właściwie przez ostatnie 20 lat widzimy bardzo, bardzo wyraźną tendencję. Wraz z bogaceniem się społeczeństw, wraz ze wzrostem PKB, poziom zadowolenia ludzi jest równy lub niższy, zniża się. A zatem żyjemy w systemie, który z zasady powinien najbardziej efektywnie realizować nasze potrzeby. Taka jest wiara każdego prokapitalisty, prawda? A w jakiś przedziwny sposób żyjemy w systemie, i to wychodzi w badaniach, który nie tyle najlepiej realizuje i spełnia nasze wartości, tylko osiągnął mistrzostwo w kształtowaniu i w kreowaniu nowych potrzeb, które tak naprawdę przez hiperkonsumpcję nie jesteśmy w stanie ich zaspokoić. Tutaj pozwoliłem sobie przywołać jeden wykres, który to obrazuje w sposób bardziej matematyczny. To są badania Davida Sterlina na społeczeństwie amerykańskim między 1945 rokiem a 1990. I ta przerywana linia pikująca w górę to jest linia pokazująca PKB społeczeństwa amerykańskiego, a ta linia ciągła to jest poziom subiektywnego odczuwania szczęścia. No, oczywiście metodolodzy, tysiąc argumentów przeciwko, prawda, i można toczyć spory, na ile ten w ogóle kategoria szczęścia w badaniach empirycznych jest do uchwycenia. Natomiast według mnie i te badania światowego badania wartości, i ten wykres pokazują to, co chcę powiedzieć. To znaczy współczesny świat i współczesny kapitalizm nie zajmuje się już tym, żeby jak najlepiej realizować nasze potrzeby, tylko żeby kształtować je w sposób, który ekonomicznie nie jesteśmy w stanie zaspokoić. To znaczy wszyscy pragniemy większych samochodów, większych domów, dużo szybciej niż jesteśmy w stanie na nie zarobić. I teraz to jest diagnoza, w którą wpisuje się także, przywołam jednego z badaczy, George Ritzer z Uniwersytetu w Maryland powiedział na ten temat w ten oto sposób. Ze swojej natury współczesny kapitalizm wyklucza satysfakcję. Musimy być wciąż niezaspokojeni, by ciągle więcej pożądać, więcej kupować i więcej konsumować. Ciągłe niezadowolenie, ciągły wyścig donikąd stanowi niezbędny element systemu. To jest wyścig z cieniem. No i teraz łącząc te elementy, chciałbym doprowadzić do generalnej konkluzji. To znaczy z jednej strony kryzys tych tradycyjnych instytucji kształtujących tożsamość i promujących pewne określone wartości. Z drugiej strony wchodzi w to pewna logika rynku, która dzisiaj jest dużo poważniejsza niż jeszcze 20 lat temu, bo ona ze względu na bardzo rozbudowaną aparaturę marketingową jest w stanie dużo mocniej kształtować nasze postrzeganie samych siebie, społeczeństwa, czyli przenika jakby do naszej percepcji i postrzegania świata. No i po trzecie ten wykres, który pokazuje, że taki model kapitalizmu prowadzi do zasadniczego pytania, na ile jesteśmy w stanie zarobić na te pragnienia, które kształtuje nas współczesny marketing. Na ile jesteśmy w stanie żyć na miarę naszych oczekiwań i na miarę naszych pragnień. I teraz moja diagnoza jest taka, że jeśli to rozwarstwienie jest tak duże, jak pokazuje ten wykres, to żeby zrozumieć i odpowiedzieć na podstawowe dylematy naszego pokolenia, musimy zastanowić się nad tym fundamentalnym pytaniem, co dalej z kapitalizmem w tym kształcie. Jeśli na to pytanie nie będziemy umieli odpowiedzieć, to to rozwarstwienie, które jest na tym wykresie, będzie powodem do, no właśnie, tutaj jest drugie pytanie, czy będzie powodem do rewolucji? Tutaj z wielu wypowiedzi wynika, że nie, że nasze pokolenie z jakichś powodów nie jest w stanie zdiagnozować podstawowych problemów i stworzyć jeden ruch społeczny, ruch polityczny, który by domagał się pewnej konkretnej zmiany. Więc taki ruch polityczny, wydaje się, że w dużej mierze tutaj paneliści wątpią w jego możliwość. Więc jeśli nie ruch polityczny, to tak naprawdę czeka nas nasze pokolenie, społeczeństwo jednostek, które będą coraz bardziej sfrustrowane i coraz bardziej będą miały poczucie, że gonią za tym cieniem, jak to powiedział Ritzer w swoim wystąpieniu. I wracam do tego, od czego zacząłem. Z mojej perspektywy, z perspektywy klubu, było trochę reklama projektu Polska, więc ja powiem, jak to wygląda w Krakowie, w klubie Jagiellońskim. Otóż wygląda to tak, że osoby, które dzisiaj przychodzą, te osoby właśnie baumanowskie z później po nowoczesności, one jeszcze bardziej potrzebują tradycyjnych wartości i tak naprawdę dzisiaj zaangażowanie ludzi w projekty, które jeszcze 20 lat temu wyglądało, że to jest coś fajnego dla pasjonatów, ale tak naprawdę to nie przekłada się na nasze codzienne życie. Właśnie dzisiaj jest nasze doświadczenie takie, że coraz więcej osób widać tą naturalną potrzebę do tego, żeby działać na rzecz dobra wspólnego, żeby ten interes prywatny trochę bardziej odłożyć na plan dalszy. Jest jakaś potrzeba głębszych relacji międzyludzkich. Wchodzenie w te sieci technologiczne jakoś łączą się też z doświadczeniem tego, że ludzie nie czują, żeby to były prawdziwe relacje, że te relacje interpersonalne w dużej mierze odpowiadają dużo głębiej na ich potrzeby. W związku z powyższym argumentuję, że odpowiedzią na podstawowe bolączki, które tutaj są diagnozowane, jest po prostu powrót do tradycyjnych wartości w zupełnie innym kulturowym kształcie niż to było oczywiście 20 lat temu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wojciech Przybylski, to już dodam, instytucja Republika. Bardzo proszę.
Dziękuję za zaproszenie. No więc ja przedstawię Państwu garść luźnych uwag, nie jest to jakaś spójna wypowiedź, ale ja po prostu jestem w kropce, to znaczy ani prowadząc tą instytucję, którą prowadzę, ani Pismo, bo oprócz Pisma prowadzimy fundację i szereg programów, nigdy sobie nie zadawaliśmy takiego pytania o pokoleniowość, to znaczy uważam, że Republika i to, co robimy, nie jest dla wszystkich, to znaczy jest to pewna określona grupa, której nie łączy doświadczenie pokoleniowe, a wszelkie inne związane z ciekawością świata, czy też z poziomem intelektualnym. Ale kiedy jakby stajemy przed tym pytaniem i stawaliśmy przed tym pytaniem, bo kilka dyskusji na temat pokolenia bez buntu prowadziliśmy, to właściwie można bezradnie rozłożyć ręce. Mój teść mówi, kochajcie swoje wnuki, one będą zemstą na waszych dzieciach. I trochę tak jest. Trochę mam wrażenie, tak jest w Polsce, że szukamy tych pokoleń i kolejne generacje szukają tych pokoleń, ponieważ jest kategoria pokoleniowości jest przydatna politycznie. Nie tyle marketingowo, co po prostu politycznie. Jest, przypominając też 68 rok i wywiad Baumana z Kwaśniewskim, Tomkiem Kwaśniewskim, który właśnie otrzymał nagrodę imienia Barbary Łopieńskiej. Tomek Łopieński, to chyba było w kuluarach, bo on tego w wywiadzie nie mógł wydrukować, powiedział, że Bauman miał taką, ale ponieważ to było publicznie, to będę cytował, powiedział, że no tak, 68 rok miał pewnego rodzaju taką strategię leninowską, to znaczy usuwanie pierwszego pokolenia tego najwyższego, przez co zapewniało się pewnego rodzaju ład, brak jakiejś, nie było szczególnego buntu, bo no wszystko jakby takie było dążenie, że wskoczą kolejne pokolenia, taka była intencja władzy, że wskoczą kolejne pokolenia, które nie zbuntują się, nastąpi kooptacja czy coś w tym stylu. I ja sobie myślę, że ostatnie lata, to znaczy dziesiątki lat, dowodzą trochę słuszności tej tezy, to znaczy nie ma pokolenia dzisiaj, nie ma języka pokoleniowości, a przynajmniej żywego języka pokoleniowości, bo oczekiwanie tego języka i oczekiwanie pokolenia jest, ponieważ nie było pokolenia 40-latków naszych, to znaczy obecnych 40-50-latków. Mimo, że Piotr Nowak pisał tą książkę, czy redagową książkę właściwie, nie napisał jej, bo to jest zbiór wielu autorów odnoszących się do pokoleniowości wojna pokoleń i wstawia w niej tezę, że pokolenie Dariusza Gawina, właśnie Piotra Nowaka, Marka Cichockiego i tak dalej stworzyło pokolenie, bo stworzyło wspólny idiom zbudowany gdzieś tam wokół języka Aukszota, Karla Schmidta, Leo Straussa, to uważam, że w gruncie rzeczy nie stworzyli żadnego pokolenia, z którym młodzi mogliby walczyć, nie stworzyli żadnego idiomu, zatomizowali się i nie są żadną wyraźną klasą polityczną, czy też grupą polityczną, czy też pokoleniem, które stanowi punkt odniesienia do tych młodszych, po to, żeby stworzyć, uwięzić tych młodych po to, żeby oni się mogli buntować. Młodzi nie są związani niczym, w tym sensie symbolicznym, bo o ekonomicznych i socjologicznych aspektach no to już dzisiaj wystarczająco było powiedziane. W związku z tym jedyną strategią młodych i młodego pokolenia jest eskapizm. Dowodzi to mi znaczy taka wypowiedź, która padła w sobotę jednego z wybitnych liderów politycznych, pana Napieralskiego, rocznik 74, który przed Obamą argumentował, że tego, co Polsce potrzeba, to stypendiów do Stanów. To znaczy, że to jest naprawdę to, czego my potrzebujemy i młode pokolenie tego oczekuje. I ja na początku chciałem go wyśmiać, a potem się zastanowiłem, że być może to jest cały czas ten obowiązujący dyskurs pokoleniowy. To znaczy, że młodzi chcą generalnie wyjechać. Generalnie chcą uciec, chcą nie brać udziału, chcą być na tych stypendiach. Tylko że potem się okazuje, że kiedy wyjeżdżają, mierzą się z tą realnością, tą rzeczywistością, która jest domeną całego świata, to znaczy tam są pewnego rodzaju pokolenia uwarunkowane ekonomicznie. To też znowu badania były przytaczane, znaczy zawsze spotykają się z dosyć nisko zawieszonym sufitem i brakiem możliwości karier. Przytoczę tutaj dwie wypowiedzi, które zawarliśmy w ostatnim numerze dotyczącym Polonii w ogóle i powrotów, czyli strategii argumentacyjnych, które mogą mieć w głowie osoby, które kiedyś tam wyjechały z różnych przyczyn i teraz pytamy, co by było, czy, co mają w głowie, kiedy wracają albo zastanawiają się nad powrotem. Dwójka młodych relatywnie osób wybrała dwie ścieżki. Jedną osobą jest Tomasz Bańka, były dyrektor Fundacji Szumana, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Chciałoby się pomyśleć, świetna droga do kariery teraz w Polsce. No nie, on zaraz, kiedy się dzieje tylko głosowanie, referendum zakończyło na tak, on wyjechał do Brukseli, on tam zostanie po prostu, znaczy w strukturach Komisji Europejskiej. On ma na to dwa powody. Po pierwsze, to jest oczywiście ekonomiczne, znaczy, żeby utrzymać rodzinę na jego poziomie aspiracji, on po prostu musi mieć więcej pieniędzy, w Polsce ich nie będzie miał. A po drugie, nawet, i on to wprost przyznaje, nawet wiedząc, że tam nie będzie nigdy realizował tak szybkiej kariery zawodowej, osobistej jak w Polsce, bo w Polsce robimy zawrotne kariery zawodowe z punktu widzenia naszych kolegów na Zachodzie, na świecie w ogóle, to on i tak tam wybierze tamten model, ponieważ on jest przewidywalny, jakiś stabilny. On może sobie tam planować pewnego rodzaju ścieżkę przyszłości. W Polsce jest to zupełnie niewiadome. Taka ścieżka dla niego tutaj nie istnieje. Druga wypowiedź to jest wypowiedź Gabrieli Buczek, która wyjechała z rodzicami do Kanady chyba w wieku 6 lat, no i nie wiem, co jej przyszło do głowy, ale wróciła i wróciła tutaj na dobre. Znaczy pracuje w mediach, jest redaktorką, angażuje się, pała miłością do tego kraju. Ale na poziomie racjonalnym, poza tymi wszystkimi emocjami, które związała w swojej strategii argumentacyjnej z powrotem do kraju, to jest też racjonalny wybór. To znaczy ona widziała ten szklany sufit właśnie w Kanadzie, gdzie miała otwarte ścieżki zawodowe w różnych telewizjach i w życiu by to takiej kariery nie robiła jak tutaj w Polsce. I te dwie różne ścieżki, te dwie różne drogi pokazują mi, że ludzie w Polsce, mimo że mają wszelkie możliwości do tego, żeby tworzyć pokolenie silne, prężne, realizujące się na rynku pracy, budować strategię argumentacji odnoszącą się do pewnej generacyjności, tego nie robią i zauważają to tylko osoby z zewnątrz, albo zauważają to tylko osoby, które wyjechały i są za granicą, no ale już tutaj nie wrócą. To jest mój pierwszy punkt i zarzut taki dotyczący naszego wspólnego języka. Znaczy ja nie formułuję go konkretnie personalnie, po prostu tworzymy taki język. Potrzeby pokoleniowości, używania pokoleniowości jako narzędzia walki, narzędzia politycznego, a z drugiej strony właściwie jest, każdy z nas jest takim i politycznym, ideowym eskapistą. Druga rzecz to... To myślę, że to jest takie odwołanie do tych czynników technologicznych. Rzeczywiście, któraś z pań wspomniała o książkach, o czytelnictwie, to też nawiązuje do wychowania i uważam, że to jest zupełnie absolutnie kluczowy i nieporuszany, jeszcze być może nie strawiony intelektualnie wątek dotyczący tego, w jaki sposób ludzie dzisiaj myślą. To znaczy, wszyscy ci starsi, nie wiem w którym momencie ta granica się kończy, ale ci starsi, którzy są wychowani na książkach, myślą inaczej niż ci, którzy wychowani są na ściąga.pl, Wikipedia i Facebook z bardzo takich behawioralnych powodów. To znaczy sposób czytania książki wymusza inny tryb, inny sposób myślenia. Te książki odchodzą troszeczkę do lamusa, przynajmniej na dzisiaj z tego, co widzimy po badaniach czytelnictwa. Wymagają koncentracji, uwagi, skupienia, budowania długich wypowiedzi, sięgania nieco głębiej do pewnych powodów, przyczyn, nawet jeżeli się tego szerokiego lasu nie widzi. A młodzi czytają, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale każdy zresztą z nas, każdy, jeżeli ktoś przegląda internet, to oko podąża za kształtem litery F. Czytamy pierwsze dwie linijki, potem połowę następnej, czy też następnego akapitu, potem jeszcze może troszeczkę i generalnie lecimy po pierwszych wyrazach aż do końca. I tak, i to wiemy mniej więcej na podstawie badań empirycznych od 2006 roku i to powoduje, że my zupełnie inaczej rozmawiamy, komunikujemy się, inaczej budujemy język, nawet jeżeli ten język ma być wspólnotowy, to on jest niesamowicie płytki. Znaczy dzisiaj młodzi, którzy posługują się internetem jako narzędziem komunikacji, wymiany informacji, owszem, tworzą społeczności, to jest fenomenalna szybkość, czasami błyskotliwość, ten marketingowy blich, który ale w gruncie rzeczy nie tworzą żadnej nowej jakości, nie wytwarzają żadnego nowego języka pokoleniowego. To, z czego zdawał sobie jeszcze sprawę Piotr Nowak, już nowe pokolenie sobie, czy nowa generacja, a nie pokolenie, nie zdaje sobie sprawy, że nie ma języka i nie ma ram dla tego nowego pokolenia. Dlatego nawet jeżeli będziemy mieli za 10 lat sytuację ekonomiczną, która będzie prowokować do buntu, to dopiero kiedy powstaną jakieś książki na ten temat, to wtedy uwierzę, że to pokolenie może zaistnieć. To znaczy książki nie na ten temat, tylko książki tego pokolenia. Książki, które będą zawierać język i kategorie, nowe kategorie opisu rzeczywistości, bo inaczej to nie będzie żadne pokolenie. Co? Za długo?
Nie, chciałem powiedzieć, że to brzmi jak wezwanie, ale przepraszam.
No tak, jest to wyzwanie. No bo jest to wyzwanie, bo ewidentnie znajdziemy się w tym miejscu, o którym mówimy, że za 10-20 lat będziemy mieli ja myślę, że młodzi już teraz wiedzą, że nie będą mieli emerytur i budują sobie swoje strategie na przetrwanie. Znaczy bardzo mało, znaczy tylko nieudolni młodzi szukają umów o pracę. Bo umowy o pracę ograniczają ich dokładnie w tym zakresie, że zabierają im bardzo dużo z podatków. Wolą niezobowiązujące, szybkie umowy o dzieło, które pozbawiają co prawda ich rodziców i dziadków szans na utrzymanie, ale młodzi na pewno się będą nimi opiekować, no po prostu taka zwykła ludzka solidarność będzie. Natomiast nie ma ona charakteru systemowego. Znowu nie ma szerszych ram, nie ma głębszego namysłu i zrozumienia dlatego, że tworzymy społeczeństwo, czy też państwo. Ja już kończę w takim razie. Jest taka silna postawa ja, jest taki eskapizm. Silna postawa ja też tego nie będę rozwijał, bo po prostu się zgadzam z przedmówcami z pierwszego panelu. Kiedy dzieci w szkole chyba w ogóle są uczone dzisiaj tego, żeby budować zdania, w których znajduje się podmiot ja. coś, co jest w języku, znaczy ja uważam za pewnego rodzaju nietakt, ale może niekoniecznie. To zmienia pewną semantykę patrzenia na świat. Trochę wzorem amerykańskich filmów, znowu mówimy ja zrobiłem, ja pomyślałem, eksponujemy ten podmiot ja, który najczęściej jeszcze nie ma nic do powiedzenia. Natomiast budujemy taką podstawę roszczeniową, roszczenia do świata i mówienia ja, natomiast znika kategoria oczywista my. Z tego powodu też tego braku języka, braku książek, braku takiego wychowania pokolenia jakoś nie widzę. I ja myślę, że pokolenie ma szansę zaistnieć w ogóle, o ile sobie to pokolenie, czy też generacja, w sensie biologicznym po prostu, któraś, nie wiem, czy ta, czy następna, zada pytanie bardzo trudne właściwie, chyba które nie da się odpowiedzieć w jednym zdaniu, to znaczy po co nam państwo? Nie tyle po co nam Polska, jak warsztaty analiz socjologicznych próbowały to ukuwać, tylko po co nam w ogóle państwo, bo to jest obojętne właśnie, czy to będzie w Polsce, czy gdzie indziej. Znaczy, jak te instytucje państwa mają służyć z jednej strony temu indywidualnym potrzebom i egoizmowi po prostu, a z drugiej strony w jaki sposób mają być nowoczesne, odpowiadać na te nowe wyzwania i budować poczucie i konserwować również w pewnym sensie poczucie my. Jeżeli to było na temat, mam nadzieję, że...
Dziękuję bardzo. Michał Sutowski, Krytyka Polityczna, proszę.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że w wypowiedziach moich przedmówców, zwłaszcza w wypowiedzi Krzysztofa Mazura, pojawiło się tak dużo wątków związanych z kapitalizmem. To nie jest oczywistość w polskiej debacie publicznej, choć oczywiście zdaję sobie w pełni sprawę, że z panem Krzysztofem Mazurem występujemy z całkowicie przeciwnych, czy odległych od siebie w każdym razie obozów ideowych. Kwestia sytuacji ludzi młodych w całej Europie jest, czy staje się przynajmniej, kluczowym tematem debaty publicznej. Sytuacji ludzi młodych, co nie oznacza w oczywisty sposób definiowania konfliktu społecznego jako konfliktu pokoleniowego, choć i takie próby czasem się podejmuje. No, co do empirii na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce, wydaje mi się, że panuje tutaj pewien elementarny konsensus, to znaczy i nasi przedmówcy w poprzednim panelu, ale i tutaj już pojawiały się, czy przewijały podobne wątki, to znaczy to jest również poruszany przez polskie media temat wysokiego poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych, wśród absolwentów, także wśród absolwentów, braku pewności i bezpieczeństwa zatrudnienia, a także stosunkowo duży poziom sceptycyzmu wobec obecnego życia politycznego, zwłaszcza życia partyjnego i priorytet postaw indywidualistycznych nastawionych na to, co nazwano tutaj samorealizacją. Co do kwestii konformizmu postaram się odnieść na samym końcu w konkluzji. I jeśli mamy te elementarne, powiedzmy, dane empiryczne, no to na ich, czy wokół nich możemy w moim przekonaniu wyróżnić takie trzy dominujące w Polsce narracje. Znaczy jedna to jest taka, którą ku memu zaskoczeniu reprezentuje między innymi profesor Jan Hartmann, to znaczy wyrzuca on pewien rodzaj nihilizmu czy dominację postaw egoistycznych, postaw wsobnych, takich, które są skierowane tylko i wyłącznie na zaspokajanie jakichś elementarnych potrzeb bez potrzeby wykroczenia w stronę na przykład działalności publicznej. Zaskoczyło to mnie to o tyle, że kojarzy mi się to w wariancie wulgarnym z takim opowiadaniem "Ach, ta dzisiejsza młodzież", a w wariancie bardziej wyrafinowanym z takim dyskursem upadku cywilizacji, ale on jest właściwie raczej myśli konserwatywnej, bo i Ortega i Gasset, i Oswald Spengler, jak wiemy, biadający nad upadkiem cywilizacji, reprezentowali zupełnie inny światopogląd niż pan profesor Jan Hartmann, także jestem zaskoczony bardzo mocno. Druga narracja to jest narracja taka deterministyczna, która mówi o tym, że świat dookoła jest jaki jest i nasza gospodarka i społeczeństwa są takie, jakie są, w związku z czym bardzo wiele problemów młodzieży wynika po prostu z albo wygórowanych ambicji, albo z niedostosowania własnych oczekiwań do do tego wysiłku, jaki człowiek jest gotów podjąć. No tutaj takim najbardziej chyba charakterystycznym przejawem tego myślenia były komentarze do takiego bardzo dużego artykułu w Gazecie Wyborczej, w którym mowa była właśnie o gigantycznym wskaźniku bezrobocia wśród polskich absolwentów. I tam były dwie wypowiedzi, dwa komentarze na pierwszej stronie. Jeden to był komentarz reprezentanta Konfederacji Pracodawców Polskich i on odpowiedział, że no cóż, że skoro jest bardzo duże bezrobocie wśród absolwentów i nawet wśród osób wysoko wykształconych, to znaczy, że rynek się nasycił. I to właściwie była konkluzja, znaczy i odpowiedź i to był ostateczny horyzont tej odpowiedzi. No a druga odpowiedź to była odpowiedź ekonomisty z Forum Obywatelskiego Rozwoju, który powiedział, że po prostu młodzi absolwenci są za mało zdeterminowani do zdobywania edukacji kolejnych punktów w CV, krótko mówiąc, za mało się starają. Więc najprościej problem leży w predyspozycjach i nastawieniu przede wszystkim jednostek, a nie w jakichś kwestiach systemowych. Natomiast sama okoliczność czy same warunki szerokie zostały uznane za dane i obiektywne. Jest jeszcze trzecia narracja, taka, która stwarza pozór, iż staje po stronie młodych. To jest narracja właśnie konfliktu pokoleniowego, w którym podkreśla się, że oto młodzi ludzie ciężko pracują, studiują po i kończą po dwa kierunki, pracując jednocześnie, pracują na umowy zlecenia i umowy o dzieło, często w kilku miejscach naraz. No natomiast ci starzy okupują te dobre, ciepłe posadki, na których mamy płacone składki ubezpieczeniowe, pewność zatrudnienia niemal, może nie do grobowej deski, ale do pewnej emerytury i to emerytury relatywnie wysokiej, bo jak wiemy jeszcze dziś emeryci są wbrew wielu stereotypom stosunkowo dobrze uposażoną grupą na tle wielu innych. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której również pewne obiektywne warunki, zwłaszcza rynku pracy. Znaczy pewne warunki rynku pracy są traktowane jako dane i obiektywne, no i w związku z czym konflikt pokoleniowy starzy młodzi jest ich niejako naturalną konsekwencją. Oczywiście ta narracja popada w pewną sprzeczność, dlatego że jeśli większość ekonomistów, polityków społecznych i ekspertów, niezależnie od profilu ideologicznego, zgadza się z tym, że niezależnie od tego, jaki będziemy mieli system emerytalny, czy to będzie system repartycyjny, czy to będzie system kapitałowy, czy to będzie system mieszany, to bez znaczącego wydłużenia okresu pracy, krótko mówiąc opóźnienia wieku przechodzenia na emeryturę, nasze emerytury będą żałośnie niskie. I tutaj się zgadzają lewicowcy, prawicowcy, centryści i niemal wszyscy, no co oznacza, że ta tendencja, w której ci starsi chcą jak najdłużej pozostać na rynku pracy, będzie się raczej pogłębiać, a nie niwelować. I teraz mówiliśmy bardzo dużo o tym i moi przedmówcy o pewnym sfragmentaryzowaniu pokolenia, o braku pewnego fundamentalnego doświadczenia i fundamentalnej narracji, która by łączyła młodych ludzi w jakąś jedną wspólnotę doświadczenia. Niemniej jednak wydaje mi się, że można wyznaczyć kilka przynajmniej elementów, które to pokolenie łączą i składają się na to wspólne doświadczenie. No i tak, tworząc taki, proszę wybaczyć, staromodny model podziału na nadbudowę i bazę, ja może zacznę od nadbudowy, czyli od stanu świadomości. To znaczy, to co łączy młodych ludzi dziś, to niespełniona obietnica merytokracji. To znaczy niespełniona obietnica z początku okresu polskiej transformacji, która mówiła, że przy pomocy połączenia talentu i indywidualnej pracy i wysiłku zapośredniczonego czy umożliwionego skonkretyzowanego przez system edukacji można, mówiąc najprościej, uzyskać możliwie dużo profitów, jeśli chodzi o standard życia i szeroko rozumiany sukces i wysoki status społeczny. Ta była to z jednej strony ideologia promowana przez w zasadzie wszystkie media głównego nurtu, promowana bardzo intensywnie przez polską szkołę, bo polska szkoła lat 90. i obecnie również to jest szkoła promująca postawy konkurencyjne, czy postawy nakazujące indywidualną, próbujące kreować taki pozór przynajmniej silnej indywidualnej podmiotowości dążącej do sukcesu. To jest zresztą coś, o czym również Wojtek Przybylski wspominał. I tą ideologię przez pewien czas, to znaczy przez kilka przynajmniej lat, potwierdzała również praktyka. To znaczy faktycznie bardzo wielu młodych ludzi w latach 90. robiło bardzo szybkie kariery. Tutaj pewna korekta, czy pewna niezgoda z tym, co powiedział Wojtek Przybylski. Znaczy to nie jest tak, że my robimy bardzo szybko kariery. Te kariery bardzo szybko robione w latach 90. To rzeczywiście było nieporównywalne w stosunku do ustabilizowanego kapitalizmu, względnie ustabilizowanego kapitalizmu Europy Zachodniej. Wydaje mi się, że dzisiaj sytuacja jest już dużo bardziej problematyczna. Jeśli chodzi o postawy polityczne, na poziomie świadomości to jest chyba dość powszechne przekonanie, że jeśli odnosimy sukces, czy to indywidualny, czy to sukces zbiorowy jako Polska, która się modernizuje, wchodzi do Europy i tak dalej, to czynimy to raczej pomimo naszego systemu politycznego niż dzięki niemu. Jeśli myślimy o źródle dobrobytu i źródle rozwoju, to jest to raczej Unia Europejska niż rząd w Warszawie, czy nawet samorząd lokalny. Pamiętam falę oburzenia, jaka przetoczyła się przez polskie media, kiedy wysoki urzędnik ambasady brytyjskiej w depeszy do premiera Tony'ego Blaira pozwolił sobie na dość aroganckie uwagi na temat tego, że to rząd brytyjski zapewnił najwięcej miejsc pracy Polakom. Wydaje mi się, że wśród szerokich warstw społecznych ta uwaga mogłaby się spotkać z dużym zrozumieniem. To znaczy poziom świadomości, że to od Unii Europejskiej, od szans emigracji zależy bardzo wiele, czy może zależy najwięcej, jeśli chodzi o nasz poziom życia, że ta świadomość jest dość mocno rozpowszechniona. I teraz jeśli chodzi o kwestię tego wspólnego doświadczenia na poziomie takim socjoekonomicznym. No, już wiemy, że jeśli chodzi o poziom tak zwanych umów śmieciowych, to znaczy ich udział w zatrudnieniu, czyli umów nie dających ani zabezpieczenia składkowego, ani w ogóle żadnej pewności zatrudnienia na dłuższy okres z wszystkimi tego konsekwencjami, to wyprzedziliśmy ostatnio Hiszpanię, czyli kraj dotychczas przodujący pod tym względem. Bardzo wiele mówi się w Polsce o konieczności dostosowania polskiej edukacji do wymogów rynku pracy. To zresztą było wspomniane w trakcie pierwszego panelu. No problem polega na tym, że polski rynek pracy wcale nie oczekuje na przykład z kolejnych batalionów inżynierów, bo często mówi się o tym, że jest nadprodukcja humanistów, a za mało studentów nauk ścisłych. To jest tylko częściowo prawda. Nawet gdyby ich było więcej, to nie mieliby gdzie pracować, dlatego że w Polsce nie mieliby gdzie pracować. Pamiętam, Maciej Gdula analizował jakiś czas temu no właśnie to, gdzie zatrudniane są osoby o relatywnie wysokich kwalifikacjach w Polsce. No i niestety odpowiedź miała charakter na tle głównego nurtu polskiej debaty publicznej heretycki, a mianowicie okazało się, że głównym pracodawcą osób, specjalistów, osób wysoko wykształconych jest sektor publiczny w Polsce, co przeczy jednej z podstawowych tez takiej ideologii transformacyjnej, która mówi, że gospodarka sprywatyzowana to jest, znaczy, że sektor prywatny to jest to miejsce, gdzie się tworzy te najbardziej nowoczesne i najbardziej atrakcyjne miejsca pracy. W Polsce się nie tworzy. Znaczy, albo tworzy się ich relatywnie niewiele, jeśli polskie badania, wydatki na badanie i rozwój wynoszą 60% PKB, przy czym czeskie wynoszą 1,5, fińskie 3,5, no to właściwie trudno się dziwić, że polska gospodarka opiera się przede wszystkim na tanich miejscach pracy i na takiej pracy, z której trudno jest nie tylko samemu się utrzymać, nie tylko utrzymać samodzielne gospodarstwo domowe, ale tym bardziej to, o czym wspomniał Aleksander Smolar, kupić mieszkanie czy chociażby pozwolić sobie na wieloletni kredyt, ponieważ jeśli się nie ma pewnego zatrudnienia długoterminowego, trudno myśleć o jakimkolwiek kredycie. No i na te wszystkie te problemy związane z rynkiem pracy były w jakiejś części pacyfikowane czy neutralizowane przez wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i możliwość emigracji, na którą zdecydowała się, o ile mnie pamięć nie myli, największa liczba Polaków w czasie pokoju, to znaczy w historii. Znaczy nigdy nie było większej fali emigracji w tak krótkim czasie, pomijając okres działań wojennych i bezpośrednio po nich. Z tym, że ten kanał powoli zaczyna się zamykać, to znaczy, a wynika to oczywiście z tego, że kryzys gospodarczy zaczyna dotykać kraje, do których emigrowaliśmy masowo. Chodzi o sytuację na rynku pracy w Wielkiej Brytanii, ale także w Hiszpanii czy we Włoszech. I teraz problem naszego pokolenia, w moim przekonaniu, i pokolenia jako aktora politycznego, czy może tej grupy ludzi w określonym wieku i w określonej sytuacji, polega na tym, że wszystkie te problemy są niemalże w ogóle nieobecne w dyskursie publicznym i zwłaszcza w dyskursie elit partyjnych. Znaczy, o zgrozo, jestem zmuszony zgodzić się z tezą intelektualisty z całkowicie przeciwnego mi obozu, mianowicie doktora Marka Cichockiego z teologii politycznej, który twierdzi, że obecna polityka jest trzymana w garści przez pokolenie, przede wszystkim pokolenie marcowe, przy czym nie ograniczam go do jednej tylko formacji ideowej, ideologicznej, bo Jarosław Kaczyński też się w tym pokoleniu mieści. I to jest pokolenie, które ma niewielki poziom zrozumienia dla tych kwestii, które są naprawdę istotne dla większości ludzi w młodym wieku, ludzi, którzy na przykład teraz wchodzą na rynek pracy albo za chwilę nań wejdą. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ten problem, znaczy pojęcie samo pokolenie jest dla mnie o tyle problematyczne, że ono właśnie sugeruje jakiś taki konflikt, no, w dużej mierze naturalny, a w moim przekonaniu wciąż zbyt mało obecny jest w polskiej debacie pewien problem, który zaczyna być obecny w Europie, zaczyna być obecny w naukach społecznych, szczególnie we Francji i w Niemczech. To jest problem nowego konfliktu, nawet nie klasowego, ale nowego konfliktu społecznego, który rozgrywa się pomiędzy tymi, którzy mają pewne zatrudnienie, znaczy którzy są, funkcjonują w systemie zabezpieczenia społecznego, i tymi, którzy są z niego wykluczeni. Nie chodzi o osoby bezrobotne, znaczy chodzi o osoby, które są permanentnie zatrudnione na czas określony, to znaczy zatrudnione w sposób niepewny i tak oscylują pomiędzy bezrobociem a zatrudnieniem chwilowym. To się wszystko wiąże z oczywiście nie tylko problemem, jeśli chodzi o planowanie przyszłości, no ale też z brakiem dostępu do wielu usług, które są dostępne dla osób zatrudnionych na stałe. I tak się złożyło, że ten konflikt, on jest opisany między innymi w pracach Roberta Castella, francuskiego socjologa, wciąż jeszcze za mało znanego w Polsce, że ten konflikt nałożył się na różne grupy wiekowe, znaczy on przebiega mniej więcej po linii grup wiekowych, dlatego że ta nowa sytuacja, ten nowy konflikt społeczny wiąże się ze zmianami gospodarki kapitalistycznej świata, przede wszystkim zachodniego. No i tak się złożyło, że na tą nową formę kapitalizmu, preferującą pracę zwaną elastyczną, czyli pracę, w której nie mamy pewności zatrudnienia, na ten nowy model załapało się przede wszystkim pokolenie najmłodsze. Dobrze to widać w Hiszpanii, gdzie ta granica przebiega mniej więcej pomiędzy ludźmi do 40 roku życia i powyżej 40 roku życia. W Polsce wygląda to nieco inaczej, no choćby dlatego, że pewne zmiany w Polsce przyszły odpowiednio później. Chciałbym, przechodząc do konkluzji, powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest właśnie ta kwestia konformizmu. Czy nasze pokolenie jest konformistyczne? Każde jest konformistyczne i każde było. Nie wszyscy nasi dziadkowie i pradziadkowie walczyli w Armii Krajowej. Walczyła ich niewielka część. Kiedy czytamy książkę Andrzeja Friszkę o polskiej opozycji demokratycznej, to przeczytamy takie dla wielu szokujące zdanie, że między bajki należy włożyć opowieści o masowym zaangażowaniu politycznym studentów. Chodzi o rok 77 i moment zabójstwa Stanisława Pyjasa. Wtedy w czarnej procesji wzięło udział dużo mniej osób niż w odbywających się w pobliżu juwenaliach organizowanych przez oficjalne organizacje studenckie. Każde pokolenie, podobnie pokolenie, była mowa o tym w pierwszym panelu, pokolenie roku 68 na Zachodzie również było traktowane jako bardzo konformistyczne. Oni marzyli o samorealizacji, oni wszyscy marzyli o robieniu karier, tylko na czym polegał problem? Otóż w roku 68 w pewnym momencie ta obietnica powszechnej samorealizacji przez edukację okazała się obietnicą fałszywą. To znaczy okazało się, że nie można, że nie wszyscy, którzy skończą studia, będą robili takie kariery jak ich rodzice albo ich starsi bracia. Krótko mówiąc, rewolucja w moim przekonaniu jest raczej pochodną nie jakiegoś obiektywnego rewolucyjnego nastawienia pokolenia, tylko rozwiania złudzeń co do szans przystosowania się. To znaczy, kiedy nie można się przystosować, kiedy nie ma takiej możliwości, albo przystosować się do systemu jest bardzo trudno, bardzo ciężko i wiąże się to z wieloma niewygodami, no to wtedy można zrobić rewolucję, albo wtedy opłaca się zrobić rewolucję i warto jest się do tego gotowym. Druga kwestia, co to miałoby znaczyć w praktyce? Czy polskie społeczeństwo może być aktorem, czy polskie młode pokolenie może być istotnym aktorem politycznym odrębnym od poprzednich? Wydaje mi się, że Wojtek Przybylski powiedział bardzo ważną rzecz, to znaczy pewne kwestie muszą zostać wyartykułowane i muszą zostać wyartykułowane tu. W Polsce wciąż brakuje języka do tego, żeby określone konflikty społeczne opisać w sposób nieimitacyjny i opisać w sposób, który rzeczywiście odpowiada, proszę wybaczyć taki esencjalizm, ale odpowiada rzeczywistym sprzecznościom i konfliktom społecznym. Niewątpliwie tym sprzecznościom i konfliktom nie odpowiada język współczesnej debaty w głównym nurcie polityki i nie odpowiada temu główny konflikt partyjny, nie wiedzieć czemu nazywany wojną polsko-polską, mimo że jest to wojna grupy elit politycznych i publicystycznych. Tutaj znowu się zgadzam z kolejnym konserwatystą, tym razem Robertem Krasowskim, który mówi, że to jest publicystyczna wojna elit, a nie wojna dwóch narodów czy dwóch społeczeństw. Na czym te zmiany miałyby polegać? No, myślę, że po pierwsze jest to kwestia zmiany modelu rozwoju gospodarczego. Jeśli dalej będziemy oparty na taniej pracy, na taniej sile roboczej z niskim poziomem badań, wydatków na badania, rozwój, jeśli to będzie cały czas model kreujący powiększające się nierówności, to tego typu problemy, jakie mamy dziś, będą się po prostu nasilać i pewnie ważnym krokiem, i to pewnie, niech to będzie ostatnie myśl, byłby ten problem, o którym również Wojtek Przybylski wspomniał, mianowicie wątek oświaty i wątek indywidualizmu promowanego w polskiej szkole. No, w moim przekonaniu, to mówię za Edwinem Bendykiem, jest to indywidualizm patologiczny. Jeśli nie zmienimy wzorców w oświacie polskiej i nie będziemy inaczej wychowywać kolejnych pokoleń, to wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z bardzo poważnymi problemami społecznymi, które nie wiemy, jaki znajdą typ artykulacji. Wrodzony, to jest wypowiedź w momencie prywatna, a nie w imieniu środowiska krytyki politycznej, pesymizm każe mi mówić, że może to być raczej forma artykulacji, no gdzieś tam populistyczno-prawicowa raczej, w stronę jakiejś nowej formy faszyzmu być może zmierzająca. Jako reprezentant krytyki politycznej mówię, że oczywiście naszym zadaniem jest wyartykułować to w taki sposób, żeby narracja populistyczna nie znalazła dla siebie miejsca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Karolina Wigura z Kultury Liberalnej. Bardzo proszę.
Ja również bardzo dziękuję. Witam Państwa. Dobrze, że Michale wspomniałeś na końcu o języku i o oświacie, bo to właściwie główne dwie rzeczy, o których chciałabym mówić, a zacznę od małej anegdoty. Wielu z Państwa widziało na pewno film niedawno, który niedawno wyświetlano w polskich kinach, The Social Network, o twórcy Facebooka. Jest tam taka scena, która szczególnie zapadła mi w pamięć, kiedy dwóch bliźniaków oskarżających Davida Zuckerberga o to, że splagiatował ich pomysł na stworzenie portalu społecznościowego, wybiera się do rektora Harvarda, żeby złożyć na niego oficjalną skargę. Jaka jest odpowiedź rektora Harvardu? Po pierwsze, panowie, to jest uczelnia, na której której zasadą jest innowacyjność, więc zamiast narzekać, idźcie i wymyślcie coś nowego. A po drugie, to znaleźliście się tutaj tylko dlatego, że wasz ojciec ma bardzo dobre znajomości, a David Zuckerberg nie mógłby się tutaj znaleźć, bo pochodzi z biednej rodziny. Więc proszę wyjść. Czy ta sytuacja byłaby możliwa w Polsce? Sądzę, że to raczej byłby obrazek utopijny i odpowiem, mam nadzieję, w ciągu najbliższych 10 minut, dlaczego. Myślę, że poruszamy się w Polsce i poruszamy się, rozmawiając o młodych, definiowanych, ja ich będę definiowała tak, jak oni byli definiowani w poprzednim panelu, czyli na sposób socjologiczny, jako grupę młodych ludzi pomiędzy, przyjmijmy, było wspominane 15-25 czy 15-29. To przyjmijmy, że tak. Znajdujemy się w momencie kryzysu, a przez kryzys mam na myśli nie kryzys w takim znaczeniu, jak rozumiemy go często dzisiaj, czyli w sposób fatalistyczny rozumiany kryzys, ale jako głęboką zmianę, która w tej chwili rzeczywiście może przybierać postać dosyć niepokojącą. Więc dobrze, zdefiniowałam młodych, zdefiniowałam kryzys, a teraz jeszcze zdefiniujmy politykę, bo w końcu ten panel nazywa się Młodzi jako aktorzy polityczni. Z punktu widzenia liberalnego polityka jest sporem. To bardzo dużo powiedziane, dlatego że spór to znaczy bardzo duża odpowiedzialność za to, jak się mówi, co się mówi, jakich słów się używa, jakich argumentów się używa. Polityka nie jest sferą głębokiego porozumienia, tylko polityka jest sferą głębokiej odpowiedzialności za język. Innymi słowy mówiąc, polityka jest dla prawdziwa, demokratyczna, liberalna polityka jest dla dojrzałych społeczeństw. A my, znajdując się w tym czasie kryzysu, o którym mówię, obserwujemy zjawisko, które ma swoje miejsce na gruncie polskim, ale to jest szersze zjawisko, które związane jest z tym, że narzędzia, które są niezbędne w polityce, czyli narzędzia takie jak język, jak krytyczne myślenie, o którym też wspominaliśmy w poprzednim panelu, i takie jak umiejętność zrozumienia drugiej strony, są usuwane z programów edukacyjnych. I stąd zaczęłam od Harvardu. Żeby pokazać, o co mi chodzi, zacytuję jeszcze raz te badania, które były cytowane w pierwszym panelu przez panią profesor Fatygę. To są badania, można powiedzieć tak, że wędrujące pytania o wolność to są badania, które zaczęły się na Woodstocku, a potem były kontynuowane i przez zespół profesor Fatygi i przez pracownię badań i innowacji społecznych Stocznia. Na temat tych badań kultura liberalna zrobiła ostatnio dwa numery, więc dosyć dobrze ten raport z tych badań znam. No i właśnie, odpowiedzi młodych na pytania o to, co to będzie Polska za 20 lat, jakiej chcę Polski za 20 lat, co to znaczy wolność, jakiej chcę zmiany, były głęboko rozczarowujące. W jakim sensie? Przede wszystkim zamiast tego, o czym wielokrotnie tutaj powtarzaliśmy podczas dzisiejszej dyskusji, to znaczy zamiast jakiejś reprezentacji buntu, czy jakiejś reprezentacji diagnozy społecznej sytuacji, mamy tutaj właściwie już nawet nie reformulację tych samych myśli, które otrzymywane są czy to w procesie edukacji, czy też w przekazie medialnym, ale raczej powiedziałabym, że reformulację tych samych formuł językowych już nawet, tak? Czyli na dobrą sprawę ci młodzi, którzy odpowiadali w warsztatach i w badaniach pracowni badań i innowacji Stocznia, używali bardzo dużych słów, takich jak patriotyzm, demokracja, tolerancja, wolność, ale na dobrą sprawę definicja tych pojęć pozostawiała co najmniej bardzo dużo do życzenia. To znaczy pan Tomasz Szlendak mówił w poprzednim panelu o hybrydyczności tych młodych ludzi i można by było powiedzieć, że każde z tych słów było definiowane w sposób tak hybrydyczny, że traciło kompletnie znaczenie. Pamiętają państwo, jak profesor Fatyga pokazywała te definicje słowa wolność. Cóż to jest wolność? No, to jest możliwość robienia tego, co ja chcę, albo możliwość buntowania się, albo krótko mówiąc, głębokie nieprzepracowanie najważniejszych pojęć z punktu widzenia dyskusji politycznej. Poza tym bardzo rozczarowujące i bardzo zaskakujące było to, że właściwie ci młodzi ludzie na pytania o to, skąd, co właściwie ma im dawać praca, odpowiadają, no ona powinna dawać satysfakcję i pieniądze, właściwie to powinna pozwalać na rozwijanie pasji, powinna pozwalać na prowadzenie bogatego życia towarzyskiego i rodzinnego i tak dalej, i tak dalej. A w gruncie rzeczy to państwo powinno zapewnić dobrą pracę i płacę. Czyli mamy tutaj do czynienia z wypowiedziami, które wskazują z jednej strony na ogromne oczekiwania, z drugiej strony na bardzo daleko posuniętą pasywność. Nic z tej innowacyjności, o której mówiłam na samym początku, nic z tej kreatywności. Te wypowiedzi i ten raport spotkały się z ogromnie różnymi komentarzami na łamach kultury liberalnej właśnie. Jak skomentował to profesor Jan Hartmann, chyba nie muszę Państwu przytaczać, bo on już tyle razy był przytaczany podczas dzisiejszej konferencji, że wydaje mi się, że wszyscy możemy to sobie wyobrazić. Bardzo negatywnie w każdym razie. Profesor Andrzej Waśkiewicz pisał o tym, że młodzież została socjalizowana w narodową kulturę narzekania. Profesor Anna Giza-Poleszczuk natomiast pisała o tym, że te badania stoczni dowodzą, że na dobrą sprawę młodzi nie mają gdzie rozmawiać i te badania były jedynym miejscem, jedyną agorą, na której oni mogli się spotkać i porozmawiać. A ponieważ pierwszy raz rozmawiali, więc ich wypowiedzi były tak nieprzepracowane, jak właśnie słyszeliśmy. Z mojego punktu widzenia najciekawszą wypowiedzią ekspercką w tej dyskusji była wypowiedź profesora Wojciecha Łukowskiego, który zapytany o postawę roszczeniową młodych powiedział, że to nie jest kwestia, to nie jest problem roszczeniowości młodych, tylko to jest kwestia pewnego konformizmu, czy nazwijmy to systemem konformizmu, w który ci młodzi wchodzą, kiedy próbują znaleźć swoje miejsce, czy to w ugrupowaniach politycznych, czy to na rynku pracy. I zaznaczał, że bardzo powiązane są ze sobą te dwie sfery, to znaczy sfera rynku pracy i sfera polityki na niższych i na wyższych szczeblach. To znaczy, na czym polega ten konformizm? Na tym, że szukając swojego miejsca, powiedzmy w tej chwili pracy, młodzi nie mają pokazać swoich umiejętności krytycznego myślenia, nie daj Boże. Młodzi mają pokazać, że znają swoje miejsce w hierarchii. A więc dyskusje, czyli wchodząc w ten system, oni od razu rezygnują z postawy ryzyka. Skoro tak, to wszelkie dyskusje już później po zatrudnieniu, powiedzmy z szefem, dotyczą nie ad rem, tak? Nie są ad rem, tylko one dotyczą hierarchii. Tak? Czyli krótko mówiąc, trzeba znać swoje miejsce w hierarchii i wiedzieć, komu prawić komplementy. I to niszczy na samym początku skłonność do ryzyka. A skoro skłonność do ryzyka niszczy, to trudno się dziwić, że ci młodzi ludzie dysponują jedynie postawą roszczeniową, bo pasywność z brakiem skłonności do ryzyka idzie w parze i tak samo idzie w parze z kompletną niezdolnością do odnalezienia się w sytuacji partnerstwa. Teraz to tyle, jeżeli chodzi o Wojciecha Łukowskiego. Natomiast zupełnie wstrząsający tekst napisała w pierwszej odsłonie tego tematu u nas Ewa Serzysko, która odwróciła to pytanie. Pytała nie jak sobie młodzi wyobrażają Polskę za 20 lat i swoją wolność i swoje miejsce, ale jakich my młodych chcemy za 20 lat. W tej sytuacji, jaką możemy zdefiniować, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam do tej pory, to znaczy, że dysponujemy systemem, w którym po pierwsze premiowany jest konformizm, po drugie panuje coś, co nazwałabym głęboką deprywacją godności, to znaczy z tego wynika, moim zdaniem, wyjeżdżanie młodych za granicę. Zaznaczmy, że to nie chodzi tylko o Polskę, to jest cała Europa Środkowo-Wschodnia. To jest pewnego rodzaju poczucie deprywacji godności. To nie tyczy tylko wysokości zarobku, to tyczy ogólnego poziomu życia i możliwości porównania, którą mamy teraz, wyjeżdżając do Unii Europejskiej i wracając. Czy może poruszając się w obrębie Unii Europejskiej, byłoby lepiej powiedzieć. I po trzecie, to jest coś, co ja bym nazwała głęboką porażką kultury liberalnej, nie w sensie czasopisma, tylko w sensie pewnego projektu edukacyjnego. Mniej więcej takiego projektu edukacyjnego, jak można by było odtworzyć na podstawie wspominanego już tutaj Leo Straussa, czy takich liberalno-komunitariańskich myślicieli jak Michael Walzer czy Marta Nussbaum, to znaczy kultura liberalna jako pewien projekt edukacji, który zakłada po pierwsze rozmowę o tym, co to jest wspólnota, po drugie praktyczne uczenie się tego, jak współpracować, po trzecie kultura sporu, to znaczy ja bym powiedziała, że to nie jest kwestia powrotu do tradycyjnych wartości, tak jak ty mówiłeś, tylko raczej Polacy są narodem bardzo rozpiętym pomiędzy dwoma biegunami, z których jeden nazwałabym tradycyjnymi wartościami, nazwijmy je wartościami narodowo-religijnymi, a bardzo nowoczesnymi, bardzo indywidualistycznymi, bardzo liberalnymi wartościami. To jest ten zasadniczy spór, który się w Polsce rozgrywa i który wciąż nie do końca znajduje swój wyraz poprzez to, że brakuje tego języka. Ale właściwie co to znaczy, że brakuje języka? To znaczy, że brakuje treningu w używaniu tego języka. I teraz, jeśli cokolwiek miałoby się zmienić, bo ja myślę, że istnieje takich środowisk, a istnieje ich coraz więcej, znaczy takich środowisk jak Krytyka Polityczna, jak Respublika Nowa, także w pewnym sensie jak Projekt Polska, jak Klub Jagielloński, Kultura Liberalna i wiele innych, bo przecież to nie wszystkie środowiska nowe tutaj siedzą. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź na taką bardzo palącą potrzebę budowania tej kultury liberalnej. Nazywajmy ją jak chcemy, tak? Kultury sporu, kultury dyskusji i tak dalej, i tak dalej. To się nie obędzie bez pewnego rodzaju, bez zanurzenia się w pewnego rodzaju lektury i być może, i tutaj jest ten słaby punkt albo niebezpieczny punkt mojego rozumowania, i być może nie obędzie się również bez pewnego rodzaju elitarności, ale to, że te grupy, te środowiska odpowiadają na te potrzeby, nie zmienia faktu, że tak naprawdę to miejsce, w którym młode pokolenie powinno być uczone tego języka, to jest jednak system edukacyjny. I tutaj dochodzimy do tego, o czym też wspomnieliśmy bardzo i bardzo to było mocno powiedziane w pierwszym panelu, ale ja być może powiem to jeszcze mocniej. Mianowicie polska szkoła na wszystkich szczeblach jest największą obok PKP ofiarą polskiej transformacji. W tym sensie, że ta matura, do której przygotowywani są młodzi ludzie, po prostu nie przygotowuje do tego, żeby młody, jak to mówi tytuł tego panelu, stał się aktorem politycznym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa, bardzo proszę.
Szymanowska z Ipsirus z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja chciałam, nawiązując tutaj do ostatniego zdania pani, zwrócić uwagę na problem, który tu nie był poruszany, a mianowicie kształcenie na poziomie szkół wyższych. Od szeregu lat polityka jest taka, że w zasadzie młodzi, zdolni studenci kończący studia nie mają praktycznie żadnych szans zostania na uczelni jako asystenci. U nas młoda kadra to jest kadra w wieku 40-60 lat, a kadra profesorska to już praktycznie większość w wieku emerytalnym. Ta kadra profesorska będzie się stopniowo już kończyć, prawda? Będą przechodzić ludzie na emerytury. I pytanie jest takie, kto będzie tych studentów uczyć? Jeżeli nie ma żadnych młodych, jeżeli się młodych nie przyjmuje, a poza tym ze strony właśnie tych młodych, dlaczego oni nie mają szansy wejścia od razu w tą pracę? Oczywiście nie wszyscy mają takie ambicje, żeby pracować naukowo, ale tacy studenci są. A przejście na studia doktoranckie właściwie studiowanie, nie mając żadnych dochodów, to dla ludzi, którzy chcą wejść w dorosłe życie, założyć rodzinę, jest zupełnie niemożliwe. Na jednej z uczelni proponowali tym studentom na studiach doktoranckich 200 zł stypendium. No za 200 zł młody człowiek po studiach się nie utrzyma, nie wynajmie mieszkania, nie kupi książek. Także jest to problem, który za kilka lat będzie rzeczywiście bardzo, moim zdaniem, poważny, bo no, szereg uczelni chyba będzie padać z uwagi na brak kadry, która może uczyć tych młodych studentów.
Dziękuję bardzo. Ludwik Dorn.
Dziękuję. Ja jako sposób przyszedłem z pewnym praktycznym zamysłem. Jako stary, cokolwiek wyrężerowany polityk, tak przyszedłem, żeby posłuchać i zastanowić się, a co ja z tego, jeżeli się okazja nadarzy w przyszłości, będę mógł mieć. No, dochodzę do wniosku, że niewiele, że z tej mąki raczej chleba nie będzie. A dlaczego? Dwie kwestie. Najpierw w poprzednim panelu pani profesor Fatyga, a w tym pan Szymon Gutkowski, no, zaprezentowali taką wizję paternalistyczno-dostosowawczą, znaczy, jeśli chodzi o te najmłodsze pokolenia. Pani profesor Fatyga podawała przykład tego księdza, który nie umiał poskromić no, jakiegoś nieznośnego młodziana i to był ten przykład, że no, to nie mamy języka, trzeba znaleźć język i tak dalej. No, ksiądz powinien po prostu w sposób uprzejmy, ale stanowczy szczeniaka wyrzucić się za drzwi. Innymi słowy, a z kolei pan Szymon Gutkowski mówił o tym chowaniu tej grupy liderów, którzy otworzą życie publiczne i państwo dla młodych, bo teraz państwo jest zamknięte. No, każdy system społeczny, każdy system polityczny, znaczy nie ma systemu doskonale otwartego. Stawia pewne bariery na wejściu. Jest pytanie, czy to są bariery sztywne i nie do pokonania. Czy to są bariery przy pewnym wysiłku do przełamania. Za tym jest taka wielce zacna idea pedagogiki politycznej. Chcesz mieć wpływ, to się wysil. Otóż w tym, co mówił pan Gutkowski i trochę pani profesor Fatyga, ci młodzi to są tacy, którzy jeżeli chodzi o wpływ, mówię o wpływie na życie publiczne, wpływie politycznym, nie mają się wysilać. Po prostu cała reszta musi się na nich otworzyć. Znaleźć nowy język. W wypowiedziach innych panelistów o tym mitycznym nowym języku to też duże było, bo nie ma języka i teraz przechodzę... Znaczy w ogóle ta idea jakby dostosowania systemu społecznego, hierarchii społecznej, systemu politycznego, państwa do młodych, bo jak się nie dostosuje, to jest zamknięte. No, wydaje mi się cokolwiek błędna zawsze w następstwie biologicznych generacji, także zmian kulturowych, dostosowanie musi być wzajemne. Wysiłek musi być zawsze po obu stronach. To nie jest tak, że i tu przechodzę do kwestii języka, że trzeba wytworzyć nowy język, tak książki oczywiście trzeba pisać, ale że tworzenie narzędzi artykulacji do opisu usytuowania wstępujących pokoleń w systemie społecznym czy politycznym, pewnych typów konfliktu nie może się dokonywać wyłącznie na zasadzie odrzucenia pewnej ciągłości, że te książki, które są, ten język, który jest, to właściwie do niczego się nie nadaje. Musimy tutaj zrobić coś nowego. No to jest największy rewolucjonizm, prawda, no takim trochę w stylu XIX-wiecznych rewolucjonistów. Niech przyjdzie nowy Czernyszewski, no bo cała reszta to śmiecie. Może nie takie były intencje, ale intencji nie było, ale na jedno wychodzi. Innymi słowy, ja tutaj wypowiedzi znacznej części państwa dostrzegam no, takie oto poczucie czy przeświadczenie, że potrzebne jest radykalne zerwanie ciągłości także z opisami, językiem, dokonaniami intelektualnymi minionego dwudziestolecia. Ja jestem wobec niego, jego dokonań bardzo krytyczny, ale czym innym jest krytycyzm, który z racji i wieku, doświadczeń, usytuowania politycznego mój, czym innych ludzi młodszych, ale ten krytycyzm u jego podstaw jest pewne poczucie ciągłości, nawet taki, że to jest realny, faktyczny, społeczny, polityczny, także językowy kontekst, w którym się obracam. No, ponieważ poza sytuacjami skrajnie rewolucyjnymi, a na nie się, mam nadzieję, nie zanosi, no, tego typu, w sensie także intelektualnych książek, no, zerwanie ciągłości jest mało możliwe. Nie zawsze są takie sytuacje, że powiedzmy Czernyszewski znajduje chętnych czytelników. To ja dochodzę do wniosku, że jeżeli tak dalej będzie, to dzisiejsze pokolenie 20-parolatków, które za 5 lat, sądzę, pojawią się z różnych powodów bardzo poważne napięcia, a ono będzie nimi obciążone, jednak jakoś w sposób istotny politycznie się nie wyartykułuje, więc część zapewne się zradykalizuje, część dostosuje się, mówię tutaj już o przekroju masowym, do sytuacji, część będzie przybierać różne inne strategie adaptacyjne, natomiast odciśnięcia piętna na życiu intelektualnym, czy życiu politycznym, czy życiu społecznym, przez to dzisiejsze pokolenie 25-latków, to raczej chyba nie będzie, czyli prognozuję, że mąki z tego nie będę miał.
Ja nie byłem, nazywam się Gilejko, ja nie byłem na pierwszej części naszego spotkania, pewno bardzo było interesujące, choćby z tego, co Państwo mówiliście przed chwilą, jak również z uwagi na panelistów, którzy tam występowali, znanych badaczy, oceniających nasze społeczeństwo, problemy, perspektywy, prawda, i tym podobne. Znaczy, ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o pokolenie, o którym mówimy, w kontekście jego roli politycznej, trzeba wiązać duże nadzieje z tym pokoleniem, moim zdaniem. Znaczy, ono powoli, może w niedługim czasie, znaczy szybciej niż dotychczas, będzie dochodziło do wniosku, że warto ten świat zmieniać. I to zmienia się tylko w sensie pewnej kariery indywidualnej, czyli liczenia kariery indywidualnej, czy znajomości, które również bardzo silnie działają, ale właśnie w sensie pewnego, jeśli nie działania społecznego, zbiorowego, to przejść zbiorowego odruchu społecznego. Znaczy, jeśli mówimy o 68 roku jako pewnym takim przykładzie, no, kiedy właśnie młodzi ludzie, zwłaszcza z środowisk uniwersyteckich, przede wszystkim w pierwszym okresie, potem środowisk pracowniczych, odegrali to wielką rolę, była owa rewolucja majowa, czy późniejsza wiosna jeszcze 69 roku. Nie wiem, czy w takiej skali, czy w takiej postaci to się może powtórzyć, ale w moim przekonaniu jest wiele symptomów wskazujących na to, że coś takiego się może wydarzyć. I to w skali zarówno naszego kraju, w skali europejskiej może przede wszystkim, jak być może także w skali jakiejś takiej skali ogólniejszej. Co za tym przemawia? Znaczy, moim zdaniem przemawiają za tym dwie okoliczności. Pierwsza okoliczność taka, że to pokolenie właśnie, o którym mówimy, mimo swoich takich no, bardzo indywidualistycznych czy egocentrycznych postaw, zachowań, prawda, i tym podobne, ono w rzeczywistości zachowało także wiele wartości, bardzo takich ogólnych wartości humanistycznych, wartości solidarnościowych, rzecz innego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale po drugie doświadcza tej zbiorowego pewnego doświadczenia bardzo dla niej krytycznego w postaci blokady szans. Ta blokada szans stała się zjawiskiem powszechnym. Ja się zgadzam z panem Michałem Sułkowskim, że to jest jedna z głównych przyczyn obecnego tutaj stanu rzeczy w tym zakresie. I na gruncie rynku pracy, jego nowej regulacji owego rynku pracy, tego peryferyjnego w tej chwili rynku pracy przede wszystkim, będzie rozgrywała, moim zdaniem, bardzo spora batalia społeczna, w jakiej postaci trudno powiedzieć w tej chwili. Czołową rolę będą spełniali ludzie, którzy są najbardziej dotknięci i to nie tylko na dzień dzisiejszy, ale także w perspektywie, tym, że właśnie dylematem no, formy zatrudnienia, typu stabilizacji perspektyw i tak dalej, czy w ogóle zatrudnienia. Pokolenie, które nasze, polskie pokolenie młodych, no, dało znać o sobie bardzo wyraźnie w roku, w poprzednich wyborach parlamentarnych, jak wiadomo, prawda? Co do tego się wszyscy zgadzamy, że tak to właśnie wyglądało. Ja nawet pisałem takie opracowanie na podstawie właśnie takiej analizy trochę historycznej, że w poszczególnych fazach polskiej transformacji różne pokolenia i różne grupy społeczne odgrywały większą rolę. W pierwszej fazie robotnicy, młodzi przede wszystkim, także młodzi specjaliści, w drugiej fazie młodzi przedsiębiorcy, młodzi profesjonaliści i trzecia faza właśnie, która w tej chwili jeszcze, moim zdaniem, jest przed nami, to jest kwestia zachowania się tego najmłodszego pokolenia w tym zakresie. Ja osobiście uważam, że to zachowanie będzie w takiej postaci występowało. Prawdopodobnie to będzie przyjmowało postać różnego rodzaju ruchów obywatelskich. Z uwagi choćby na to, że dawny klasowy konflikt, jest na przykład nową postać, poklasowy konflikt występujący obecnie ma inny charakter, ale jednocześnie ci właśnie młodzi ludzie w tych obywatelskich ruchach sporo uczestniczą, występują. Ja także swoje doświadczenie osobiste w tym zakresie. No, jestem już pradziadkiem, więc w związku z tym mogę trudno mówić o mojej prawnuczce, jakby się zachowała w najbliższym okresie, jak będzie trochę bardziej dorosła. Ale moja, znaczy dwoje moich najstarszych, wnuczka i wnuk. Wnuk działa bardzo aktywnie społecznie czy politycznie właśnie. Ta wnuczka działa bardzo aktywnie w zakresie wolontariatu. I to jest moim zdaniem jeden z przykładów pewnych zachowań młodych ludzi, no właśnie 20-paru latków, jeśli chodzi także o pewne wybory i działań społecznych i w tej obecnej i przyszłej perspektywie. Ja w każdym razie osobiście uważam, że to jest bardziej, mam obraz bardziej optymistyczny w tym zakresie i mam nadzieję, że ten optymistyczny obraz jeszcze się trochę załapie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę.
Maria Popielewicz, studentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Ja chciałam o maturze trochę z innej perspektywy, bo matura, ja uważam, że najgorszym jakby błędem matury jest to, że matura uczy schematyczności, szczególnie matura z języka polskiego. Tam, gdzie nie ma tych wzorów i gdzie teoretycznie właśnie powinno się uczniom pozwolić na jakąś kreatywność, stwarza schemat, klucz oceny i dlatego uczniom nie chce się czytać książek, bo po co oni to mają robić, skoro i tak na maturze muszą się dostosować do pewnego schematu, bo mają określone zdanie i to zdanie mniej więcej tymi słowami albo używając różnych synonimów ma się pojawić w ich pracy. Tak są oceniane prace maturalne i efektem tego jest to, że ludzie po liceum są strasznie ograniczeni i oni nie chcą rozbudowywać swoich perspektyw, w dużej części, bo część zależy tylko na tym, żeby zdać maturę i żeby być może to będzie koniec ich edukacji, a później pójdą do szkół wyższych, gdzie też od tego, no, od jakiejś inteligencji, kreatywności od nich nie będzie się wymagało, bo to nie będzie Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, tylko jakaś wyższa szkoła, która została stworzona, żeby kształcić magistrów, bo takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa. A jeszcze mam takie, to jest taka moja myśl na temat matury, a jeszcze mam takie pytanie, czy nie uważają Państwo, że młodzi ludzie nie uważają polityków za autorytety z tego względu, że część z nich na pewno nie jest zainteresowana polityką, ale część z nich jest świadoma, bo jakby jesteśmy bardziej świadomi niż pokolenia wcześniejsze, że jest coś takiego jak PR, populizm, spin doktorzy i nikt nie jest tak naprawdę, nigdy nie wiemy na ile polityk jest prawdziwy, a na ile to są właśnie takie akcje czysto populistyczne i czysto PR-owe.
Nikogo nie widzę. Dwa słowa trochę tylko, może nie polemiki, uwagi do tego, co powiedział Ludwik Dorn, jego nie ma, ale to bez znaczenia. To znaczy, to jest, on podjął istotny problem, to znaczy, którego wszyscy są świadomi, rzeczywiście wiele osób o tym mówiło, to znaczy z trudnością formułowania języka krytyki, języka alternatywy, prawda, odmiennej narracji, jakkolwiek to się nazwie. Ja chciałbym podać takie przykłady, moim zdaniem głęboko strukturalne, które mogą być u tego źródeł również takiego pewnego naturalnego konserwatyzmu, to znaczy braku alternatyw, braku takiej, jak to w Ameryce, jak to się mówi, odwagi nadziei, znaczy alternatywy. To znaczy to się wiąże z głębokimi procesami społecznymi, globalizacją, z rozmazaniem granic państwa narodowego, innymi słowy tradycyjne ramy polityki zanikają. Wobec tego mówienie o polityce wtedy, kiedy wiele decyzji zapada poza granicami narodowymi, kiedy jest świadomość, stąd u nas ucieczka u polityków do polityki symbolicznej, polityki historycznej, dlatego to wynika w dużym stopniu z bezsiły, że istotne decyzje, prawdziwe decyzje oni często podejmować nie mogą. To oczywiście też wynika z kompetencji, łatwiej jest mówić o imponderabiliach niż o systemie emerytalnym czy o wodociągach, prawda, z wiersza Herberta. To też oczywiście, ale to też odgrywa rolę z tego, że nie ma tych ram polityki, innymi słowy, nie ma decyzji decyzji, nie ma gram decyzji zbiorowych i jest takie poczucie, że one gdzieś się rozmywają, gdzieś się przenoszą gdzie indziej, poza kraje, Europa, świat, prawda, prawo międzynarodowe, systemy spontaniczne typu rynkowego. I to jest, mi się wydaje, że to jest ogromny czynnik, który powoduje, że szalenie trudno jest dzisiaj sformułować, bo to musiała być odpowiedź na pytania, które były formułowane w ramach państwa narodowego, gdzie można powiedzieć, że produkcja, identyfikacja symboliczna, wszelkie, że tak powiem, wartości, hierarchie społeczne były umieszczone w ramach granicach państwa narodowego. Wtedy, kiedy to jest rozmyte, jest bardzo trudne odpowiedzenie na te pytania. I druga, jeszcze bardziej pesymistyczna uwaga, to znaczy, nie pławimy się dzisiaj w optymizmie, trzeba ogólnie powiedzieć, ale myślę, że to raczej jest związane z niepewnością świata, w jakim żyjemy. Ale to się wiąże częściowo z tym, o czym mówił Paweł Dobrowolski w poprzedniej sesji. To znaczy, żyjemy w świecie, w którym jest ogromne niebezpieczeństwo, poza różnymi problemami, które były podniesione, to znaczy zamykanie się naszych państw w strachu przed konkurencją po prostu. Problemy, które mamy z utrzymaniem poziomu życia, czy chociażby z rentami emerytalnymi, między innymi wynikają z tego, że mamy w tej chwili wkroczyły na rynek międzynarodowy miliardy ludzi, prawda, których koszty pracy są bez porównania niższe. Innymi słowy, może się okazać tutaj aluzja do przedstawiciela krytyki, tego co powiedział przedstawiciel krytyki politycznej, że może rzeczywiście prawicowy populizm może być bardziej prawdopodobną odpowiedzią, dlatego że samo zamykanie się przed światem może być próbą odpowiedzieć na te problemy degradacji, które mogą być w takim sensie dosłownym, ale również rozmywania się tożsamości kulturowej, narodowej i tak dalej. Innymi słowy, to nie są wymyślone problemy. To znaczy, to jest świat, w którym my się już znajdujemy i wobec którego stajemy. Jeszcze jest jeden głos. Bardzo proszę i później damy już głos naszym panelistom.
Dzień dobry, Andrzej Bobiński. Ja się zastanawiałem, czy zabrać głos, czy nie. I w trakcie pana wypowiedzi postanowiłem, że jednak tak. Bo ja myślę sobie, że jest... My trochę nie zastanawialiśmy się nad tym, że jeżeli ci młodzi mają być aktorem politycznym, to że trochę nie ma ciągnięcia ze strony polityków. Tak? Pan Ludwik Dorn przyszedł i zastanawiał się, czy tu będzie mąka, czy nie będzie mąki, ale tak naprawdę pytanie moim zdaniem trochę brzmi, czy on jest w stanie zaproponować coś tym młodym. Tak? To znaczy, czy on wychodzi naprzeciw temu pokoleniu. Ale tak naprawdę jak słucham was młodych w tym panelu, to mam wrażenie, że wy bardziej narzekacie niż myślicie o tym, jak mówić do tych młodych w tym kształcie literki F, tak? Bo to niekoniecznie jest tak, że to jest strasznie źle, że młodzi czytają w kształcie literki F. Może po prostu tak młodzi czytają, a problemem jest to, że my, czy politycy, nie umiemy do nich w kształcie tej literki F przemówić.
No i w odwrotnej kolejności od Karoliny Wigury rozpoczniemy.
Dziękuję bardzo za wszystkie pytania, które chociaż w części były skierowane do mnie. No trochę narzekamy, Andrzeju, ale też wydaje mi się, że to jest takie narzekanie z takim poczuciem, że tak dużo robimy, że możemy trochę ponarzekać. Tak mi się wydaje. To jest bezpośrednio przechodzę do komentarza na temat szkolnictwa wyższego. Zasadniczym problemem, który nie jest tylko polskim problemem, to jest pewnego rodzaju moda, powiedziałabym, przekonanie o tym, że szkolnictwo wyższe, w ogóle szkoła, ale też szkolnictwo wyższe służy przygotowaniu do rynku. To jest tak naprawdę bardzo duża dyskusja, którą być może w Polsce powinniśmy przejść. W jakiej mierze, bo na pewno tak jest, w jakiej mierze szkoła i uniwersytet przygotowują do rynku, a w jakiej mierze przygotowują do tego, żeby obywatele byli czymś więcej niż tylko przydatnymi automatami, którzy potrafią myśleć, krytykować, współczuć i tak dalej, i tak dalej. Także ja się dlatego tak koncentruję na tej edukacji, bo wydaje mi się, że gdzieś trzeba zacząć. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, Szereg ekspertów zaznacza, że może dojść w Polsce, tutaj też to wielokrotnie dzisiaj słyszeliśmy, że może dojść w Polsce do pewnego rodzaju zaklinowania systemu, to znaczy wyczerpania się naturalnych miejsc, które powstały po 89 roku pracy i nie powstania nowych. Także to jest pytanie, jak ten system odklinować. I wydaje mi się, że jakiegoś rodzaju klucz leży w edukacji. Tak mi się wydaje. Bez żadnych złudzeń, bo jakby pani zapytała, co mają robić zdolni studenci po tym, jak napiszą doktorat, czy dlaczego nie ma dla nich miejsc. Ja mogę zapytać, dlaczego jak już się dostanie miejsce na uniwersytecie, to zarobki adiunkta są tak niskie, że znowu powodują potężną deprywację godności. Także to jest oczywiście bardziej złożony problem. Mój pomysł jest po prostu taki, że gdzieś trzeba zacząć i wydaje mi się, że to jest to miejsce, w którym można zacząć. Teraz, jeżeli chodzi jeszcze o ten nowy język, bo to chyba istotne, co powiedział Ludwik Dorn. Znaczy istotne jest to zwrócenie uwagi na niego, przez niego na tę kategorię. Oczywiście, że ona została już powtórzona tyle razy, że kojarzy się właściwie z takim medialnym szumem, potrzeba nowego języka, ale pojawianie się tego sformułowania też daje do myślenia moim zdaniem. To znaczy, skoro bez przerwy wszyscy mówią o tym, że potrzebny jest nowy język, to widocznie jest jakieś bardzo potężne zmęczenie tym językiem, który jest. Ja myślę, że nie trzeba szukać nowego języka. Różne języki są dostępne. To, czego moim zdaniem potrzeba, to jest trening w używaniu tych różnych języków i trening w tym, co poszczególne pojęcia, zdania i argumenty tak naprawdę znaczą, jakie mają historyczny kontekst i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze o jednej rzeczy, która się też pojawiła w Państwa komentarzach, to znaczy o tym, czy to rzeczywiście miałoby być, czy to, co my proponujemy, czy część z nas proponuje, to jest coś w rodzaju radykalnego zerwania ciągłości z doświadczeniem ostatnich 20 lat. No mnie się wydaje, że jeżeli by mówić o pewnego rodzaju przepracowaniu, reformach edukacyjnych, odklinowaniu tego systemu, to ono się może dokonać tylko poprzez bardzo bogate przepracowanie tego, co się stało w ostatnich 20 latach i nie tylko w Polsce, dlatego że wiele trendów, które obserwujemy w Polsce, jest obserwowalna również i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Już nie mówię o wpływie popularności różnych ideologii, które po prostu przychodzą z Zachodu, tak jak na początku lat 90. Słowo liberalizm było bardzo popularne, dlatego że na Zachodzie było popularne, tak teraz konserwatyzm jest u nas bardzo popularny i to też przychodzi w wielkiej mierze z Zachodu. Także wyłącznie przepracowanie w takim dużym kontekście, ale też w takim kontekście, ja bym powiedziała, specyfiki doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. To znaczy wydaje mi się, że polskie społeczeństwo stawia co najmniej w ostatnich latach co najmniej kilka zasadniczych wyzwań, które powinny zostać przepracowane, jeżeli by myśleć o jakichś zmianach. I wymienię tylko cztery z nich. Znaczy pierwsze wyzwanie to jest rzeczywiście bardzo duża popularność języka populistycznego. To obserwowane jest właściwie we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej w tej chwili. Drugie wyzwanie bardzo interesujące to stosunek Polaków, mówię teraz Polaków, bo trudno mi, brakuje mi wiedzy, żeby generalizować na inne kraje, ale stosunek Polaków do państwa, który jest obecny na przykład właśnie w tym wyjeżdżaniu. Po co czekać, aż ktoś zapewni nam emerytury? Czy nie lepiej jest wyjechać? Tak? Czyli to jest pewnego rodzaju no, taki stosunek do państwa, że ono no, może być, może go nie być. Tak? To jest bardzo ciekawe, w bardzo ciekawy sposób liberalne społeczeństwo. Ja myślę, że to należałoby przepracować. Trzecim takim wyzwaniem jest reakcja Polaków na katastrofę smoleńską, która świadczyłaby moim zdaniem o jakiejś potrzebie, bardzo silnej potrzebie wspólnoty. I to jest też coś, co warto by było przepracować. I czwarta rzecz to jest coś, co jest jeszcze zaszłość, bardzo głęboka zaszłość, pewnie sprzed 89 roku. To jest coś, o czym Aleksander Smolar pisał, nazywając to społeczeństwem nieobywatelskim. To znaczy to jest takie społeczeństwo, którego więzi są nie budowane tak w sposób jawny, jak wyobrażamy sobie w społeczeństwie liberalnej demokracji, ale w sposób inny, alternatywny, równoległy w stosunku do panującego systemu politycznego. To było oczywiście związane z tym, jaki system w Polsce panował przed 1989 rokiem, ale to ma jakby głębokie znaczenie. Wydaje mi się, że przepracowywanie w takim bogatym kontekście mogłoby doprowadzić do przemyślanych reform edukacyjnych na przykład.
Dziękuję bardzo. Zmienimy nieco kolejność, bo pan Krzysztof Mazur musi wyjść później, więc może teraz.
Bardzo dziękuję. Przepraszam za zmianę. Wiele wątków. Zacznę od tego, od tej uwagi, czy to może jest nasza bezradność. Zupełnie osobiście powiem w ten sposób. Ja od początków studiów bardzo mocno angażuję się w tak zwany trzeci sektor, działania społeczne. No i oczywiste jest to, że działania w tym trzecim sektorze zależą w dużej mierze od tego, ile osób uda się zmobilizować, ile środków zdobyć, bo te środki też pomagają w realizowaniu projektów. No, w zeszłym roku Klub Jagielloński zrobił projektów, które, no, to też jest właśnie taka zawsze liczbowa dana, ale tam blisko 10 tysięcy osób wzięło udział w różnego typu projektach, które organizował klub w Krakowie, głównie w Małopolsce. Dużo mało, na pewno Fundacja Batorego ma dużo, dużo lepsze wyniki, ale to jakby jest oczywista skala związana z siłą instytucji. Natomiast u mnie jest takie rosnące doświadczenie, że te działania społeczne, one w pewien sposób są dobrą szkołą do tego, żeby potem iść o krok dalej. I tutaj jeszcze nie jestem do końca zwolennikiem tego, żeby z NGO-sów przychodzić bezpośrednio w działania polityczne. Wydaje mi się, że jest taka duża sfera działań już instytucjonalnych, publicznych, ale która już nie jest sferą tylko i wyłącznie trzeciego sektora. I mogę powiedzieć o takim jednym doświadczeniu, to znaczy diagnozując dokładnie tak samo jak większość panelistów podstawowy problem społeczny dzisiaj w szkole wraz z grupą już poważniejszych osób zajmujących się tym i od strony praktycznej i teoretycznej zbudowaliśmy taki projekt klastra edukacyjnego, który miałby na poziomie Małopolski wprowadzić pilotażowy projekt tego, jak szkoła mogłaby uczyć postaw. Nie wiedzy, ale postaw. I zarówno szkoła podstawowa, gimnazjum, jak i szkoła średnia. No i z tym klastrem, który popierał Związek Powiatów Polskich, minister, szereg tam osób, rektor uniwersytetu, poszliśmy do tam wojewódzkiego urzędu, który przyznaje środki z Unii Europejskiej, no i powiedzieliśmy, że mamy taki pomysł na całościowy program badawczy dotyczący edukacji. No oni popatrzyli, no i mówią tak, no w trójkę to się tam część wpasuje, część to się wpasuje w szóstkę, a część jeszcze w dziewiątkę, czyli mówili o POKL-u, prawda? Właściwie to się nigdzie nie wpasuje tak do końca, więc będzie ciężko. Jedźcie do Warszawy. No i dzisiaj przed tym spotkaniem byłem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego rozmawiać na ten temat z jednym z panem dyrektorów. No i pan dyrektor powiedział, no w trójkę to się nie wpasuje, w szóstkę też się nie wpasuje, no w dziewiątkę nie bardzo, no ciężko będzie zdobyć te pieniądze. Ja mówię, no to gdzie mnie teraz pan odeśle? No Komisja Europejska, oni tam, prawda, jedźcie do Brukseli, może oni się zgodzą, żeby dostać niedużą sumę, jak na skalę środków unijnych, 4-5 milionów na takie czteroletnie działanie tego klastra edukacyjnego. No i wszyscy mówią, wy staracie się rozwiązać problem kompleksowo, a POKL ma to do siebie, że działa punktowo. Więc wszyscy, którzy chcą rozwiązać coś szeroko, są interdyscyplinarni, wykraczają poza jeden program operacyjny, w związku z tym nie dostaniecie pieniędzy. No i potem jeszcze wymyśliłem taki kruczek, wrzucam mu w trakcie dyskusji i mówię, ale są jeszcze projekty indywidualne. A on mówi, no projekty indywidualne były do zeszłego roku, ale z projektami indywidualnymi był duży kłopot, bo one łącząc różne sfery działania POKL-u, był problem, Komisja Europejska chciała konkretne wyniki, no to co zrobiliście w tym projekcie indywidualnym dla trójki? A no, oni tłumaczyli, że te projekty są interdyscyplinarne, więc to nie jest do łatwego policzenia w ramach jednego projektu, tylko trzeba popatrzeć szerzej. No to Komisja Europejska powiedziała, że takich projektów indywidualnych, które łączą różne działania, nie może być, prawda? I to a propos uwagi Ludwika Dorna z tej mąki nie będzie chleba. Ja bym chciał, żeby on dostrzegł, że to nie jest po prostu tak, że my apelujemy, że politycy muszą się otworzyć na młodych ludzi, bo inaczej po prostu my jesteśmy rozkapryszeni i nie będziemy działać. Nie, znaczy jest szereg fajnych inicjatyw, które rozbijają się o to, prawda? Tu już są jakieś poważniejsze środki i rozbijają się o ministerstwo, kuratora czy jedno, czy drugie ministerstwo. Natomiast jest na pewno bardzo wiele takich inicjatyw oddolnych, które rozbijają się o wójta, burmistrza, panią w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta itd. itd. To tyle a propos swoich doświadczeń. Świetna uwaga i tu się absolutnie zgadzam, że podstawowy problem dzisiaj społeczny jest taki, że nie mają młodzi ludzie gdzie rozmawiać. My sami w ramach tych projektów, o których mówiłem, między innymi robimy Akademię Dojrzałych Obywateli. W zeszłym roku wzięło w niej udział tam kilkanaście szkół w Małopolsce. No i to jest jest świetne doświadczenie, kiedy jedziecie do jakiejś małej miejscowości pod tytułem Wieliczka, kilkanaście tysięcy osób, prawda? I przyjeżdżają goście, którzy są czymś zajawieni i zaczynają z tymi młodymi ludźmi rozmawiać i nagle się okazuje, że pomimo tego, że być może to nie są najlepsze krakowskie uczelnie, licea, to ci ludzie świetnie wchodzą w te tematy pomimo ich abstrakcyjności, pomimo tego, że rozmawiamy o demokracji, o systemie samorządowym, o robieniu projektów społecznych itd., itd., to jest nie tylko bardzo dobry kontakt intelektualnie i fajna sfera rozmowy, ale też zawsze z tej Akademii Dojrzałych Obywateli każda biorąca udział w tym projekcie grupa osób musi zrobić swój projekt dla swojej wspólnoty lokalnej i efekt jest świetny, zwłaszcza wtedy, jak się potem jedzie z nimi na taki wyjazd i siedzi na takich pryczach, bo nie mamy pieniędzy na lepsze ośrodki i siedzimy na tych pryczach i tam rozmawiamy o tym i oni właściwie w pewnym momencie dochodzą sami do takiego wniosku, że no my to tak myśleliśmy, że ten Kuba Wojewódzki to jest gość, ale tutaj właściwie widzimy, że zupełnie inne wartości są istotniejsze i to jest, nie ukrywamy tego, jakiś tam profil ideowy naszej działalności. A propos nowego języka, to znowu też wiem, że z Krakowa gorzej słychać niż z Warszawy, natomiast ja nie mam doświadczenia tego, żebyśmy my byli mało twórczy jako środowisko w promowaniu nowego języka, wręcz przeciwnie. Ostatnie numery presji, czyli naszego kwartalnika, to jest cały czas myślenie o jakimś nowym języku. Najpierw zrobiliśmy numer, gdzie odgrzebaliśmy Pitrima Sorokina, który mówił o tym, że czeka teraz, mówił to prawie 40 lat temu, ale my mówimy, że teraz dopiero ma rację, że czeka cały świat zachodni, rewolucja przejścia od tej właśnie paradygmatu materialistycznego do paradygmatu ideokratycznego. No i to był jakiś świeży powiew, dużo fajnych dyskusji mieliśmy wokół jego tez i zinterpretowania go właśnie w kontekście tych sporów i tych problemów kulturowych kapitalizmu, o których mówiłem. Potem mieliśmy numer, gdzie staraliśmy się postmodernistycznie interpretować Solidarność i pokazaliśmy, że robotnicy byli dużo bardziej nowocześni niż nam się zdaje, bo oni byli postmodernistyczni w wielu kwestiach, walczyli z modernistycznym komunizmem. No a wreszcie ostatnie numery, to też mam wrażenie, że tutaj już poszliśmy na maksa, jeżeli chodzi o nowy język, bo myśleliśmy, co jest esencją polskości. Wymyśliliśmy teorię, że można o narodzie mówić na trzech poziomach. O narodzie jako o tkance biologicznej i to jest myślenie etniczne. Można mówić o narodzie jako o tkance kulturowej i to jest myślenie etosowe. Natomiast można mówić też o trzecim poziomie i ten my zaproponowaliśmy, czyli o tym, co jest sensem wspólnoty narodowej i sensem polskości według presji jest, czyli eidosem, to jest termin z Husserla. Polska eidetyczna to jest taka, która kładzie nacisk na wolność, ale nie wolność rozumiana jako dowolność liberum veto, tylko rozumiana jako służba. Służba na rzecz drugiej osoby i to jest liberum servio. No więc zdefiniowaliśmy jako presję istotę polskości i Polaka eidetycznego, który jest człowiekiem wolnym, a mimo tego, że nikt mu nic nie każe, to on działa na rzecz drugiej osoby i to jest sens polskiego doświadczenia. Oczywiście jest to zabawa, nie staramy się tutaj być intelektualna, nie staramy się tutaj być wyłączający, raczej wciągamy innych do dyskusji, między innymi bardzo ciekawą dyskusję z redakcją Znaku mieliśmy wokół tego. No i znowu nasze środowisko i te osoby, które tworzą tą redakcję, to chyba poza sekretarzem, który ma lat 30, wszyscy pozostali są jak najbardziej w kategorii młodzież, bo to są ludzie urodzeni w latach 80., także nie mamy poczucia, że młodzi ludzie nie mogą wymyślać nowych koncepcji i zabierać jakiegoś stanowiska w kluczowych sporach. I jeszcze ostatni tylko wątek, bo pojawiło się już dwa czy trzy razy o populizmie prawicowym. No tak, to jest ten spór ten poziom, który nie do końca mi odpowiada, ale odpowiem taką złośliwością, to znaczy uważam, że populizm polega na tym, że ktoś na autentyczne problemy daje pozorne odpowiedzi. I mam wrażenie, że ten problem, o którym powiedziałem, o kulturowych problemach kapitalizmu, jest problemem realnym całej cywilizacji zachodniej. I według mnie jakieś redefiniowanie w duchu tradycyjnych wartości jest w mojej ocenie dużo głębszą odpowiedzią niż to, co zrobił Žižek w swojej książce Rewolucja u bram, gdzie właściwie po kilkuset stronach, w ostatnich zdaniach, w ostatnim akapicie dowiadujemy się, że on właściwie tego Lenina to tak naprawdę traktuje tak zupełnie jako słowo wytrych, bo chodzi mu tylko i wyłącznie o to, żeby powiedzieć, że ciągle żyjemy w takich czasach rewolucyjnych i żeby nas wzburzyć do takiej rewolucji przeciwko kapitalizmowi, ale właściwie nie wiadomo, do czego ta rewolucja ma prowadzić. Istotne jest to, żeby podmiot rewolucyjny uzyskał tą świadomość i do tego Lenin jest potrzebny. Znaczy, mam wrażenie, że takie książki i naprawdę czytałem tego Žižka z dużą taką dozą, chęcią zrozumienia, o co właściwie tam chodzi w tej całej konglomeracie różnych pojęć. Mam wrażenie, że ta książka jest dużo bardziej populistyczna niż nasze propozycje. Także według mnie populizm nie jest czymś, co jest właściwe dla prawicy czy lewicy. Jest po prostu właściwe dla dobrych lub złych analiz, które mają coś autentycznie do powiedzenia lub nie. Dziękuję bardzo.
Ja mam sprawę o populizmie prawicowym, nie miałem na myśli w ogóle grupy Jagiellońskiego, ani w ogóle tego poziomu refleksji, tylko o czymś zupełnie innym, ale to na inny moment, na inną dyskusję.
Pojawiło się parę wątków, postaram się odpowiedzieć przynajmniej na trzy. Pierwszy, kluczowy absolutnie, to jest brak agory, czy brak miejsca, gdzie można by rozmawiać. Tak? Ten problem w moim przekonaniu ma dwa aspekty. Jeden to jest problem braku kompetencji kulturowych do rozmowy i do dialogu, ale drugi, ten, który jest również związany bezpośrednio z pojęciem agory i sfery publicznej, to jest problem wpływu, to znaczy problem przełożenia tego, co sobie wydyskutujemy w tej czy innej sferze, na kształt rzeczywistości dookoła. I oczywiście tutaj to dotyczy nie tylko młodego pokolenia, ale chyba całego polskiego społeczeństwa, mamy bardzo poważne problemy. Znaczy, i teraz jeśli chodzi o sprawę kompetencji kulturowych, no to tutaj oczywiście edukacja, możemy ją nazwać liberalną, jest niewątpliwie jakimś kluczem i to kluczem interesującym i też z punktu widzenia mojego środowiska jako środowiska lewicowego o tyle ciekawym, że edukacja liberalna to nie znaczy edukacja wolnorynkowa. O ile pamiętam, ostatnia książka Marty Nussbaum, której nie miałem jeszcze okazji przeczytać, nazywa się Not for Profit, co sporo mówi o jej relacji do tego, znaczy sporo mówi o tym, jak ona rozumie liberalizm, że oczywiście rozumie go dużo szerzej niż tak, jak on był promowany w Polsce w latach 90. I tutaj kluczową sprawą, i tutaj Karolina Wigura powiedziała, że tutaj nie należy się być może bać nawet pewnego elitaryzmu. Znaczy, jeśli mówimy o edukacji liberalnej w ramach oświaty publicznej czy oświaty powszechnej, no to ten elitaryzm oczywiście może dotyczyć na przykład kadry, prawda? Natomiast rozumiem, że z założenia mówimy tu o edukacji, która ma wychowywać obywateli, a obywatelem w państwie demokratycznym no jest każdy, kto tu się urodził i uzyskuje pewien określony wiek, przynajmniej chodzi o pełnoprawność tego obywatelstwa. W związku z czym ta egalitarna dystrybucja kompetencji kulturowych, które umożliwiają dialog i dyskusję o tym, co się dzieje dookoła, no to musi być podstawowe zadanie oświaty. Obecnie polska szkoła tego ani na poziomie wyższym, ani tym bardziej na poziomie podstawowym tego wymogu nie spełnia. Druga kwestia to jest kwestia wpływu, to znaczy tego, czy ów dialog jest w stanie się przełożyć na ten czy inny kierunek polityki, działań w sferze publicznej, czy pozostaje dialogiem no, jako pewną zabawą intelektualną. I tutaj oczywiście podstawowym problemem nie tylko polskim jest wyjmowanie czy wydzieranie kolejnych sfer z życia publicznego, przenoszenie ich przede wszystkim w sferę technokratycznego zarządzania. Dlatego ja oczywiście mam straszny problem z tym pojęciem profesjonalizacja polityki i z tym, że obywatele oczekują osób, które dobrze zarządzają. Zarządzanie ze swojej definicji niejako jest niepolityczne. Znaczy, zarządzanie może być dobre albo złe. Znaczy, mamy od niego fachowców, mamy zestaw reguł, którymi się kierujemy i tą metodą jakoś opanowujemy rzeczywistość, ale brakuje tutaj tego wymiaru politycznego i wymiaru demokratycznego, czyli po prostu wymiaru decyzji społeczeństwa co do tego, jak określone działania powinny wyglądać. Sprawa druga. Tutaj takie zdanie o tym, czy naszym zdaniem młode pokolenie nie ma się wysilać. I wiąże się to z kwestią podjętą przez pana Dornę, ciągłość i odrzucenie. Oczywiście jak najbardziej musi się wysilić i ten nowy język musi być wytworzony w tym pokoleniu. Ja nie oczekuję od tego, że ktoś ten język za moje środowisko, za moje pokolenie, za moich rówieśników przygotuje, opracuje i sformułuje. I powiem więcej, daleki jestem od młodzieńczej arogancji mówiącej, że wszystko, co wytworzyli ludzie powyżej określonego progu wiekowego, jest nieważne i nieistotne. Robert Castell, na którego się powołałem, ma ponad 80 lat bodajże. I ja raczej w polskim kontekście czuję się trochę tak, jak zachowując proporcje. Chodzi mi o to, że pewna myśl, którą wyraził Stanisław Brzozowski, jest mi bardzo bliska. To już w jednym ze swoich tekstów, bodajże w tekście I smutek tego wszystkiego, ale nie jestem pewny, czy to był akurat ten artykuł. On pisze o tym, że my młodzi nie jesteśmy aroganccy i mamy, no i nie poważamy autorytetów. My byśmy bardzo chcieli, żeby część tych autorytetów była autorytetami faktycznie, żeby można się było do nich odwoływać, żeby można się było nimi inspirować, no ale niestety nie dysponujemy takim wachlarzem postaci. I ja to sobie pozwolę na taką uwagę. Powiem tak, kiedy jeden z, nie powiem najważniejszy, ale najbardziej, ale jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów i osób o dużej takiej mocy opiniotwórczej w Polsce mówi dziś, że najważniejszy w Polsce spór to jest spór między społeczeństwem otwartym i społeczeństwem zamkniętym i do tego, że on jeszcze w dużej mierze przekłada się na spór między PO a PiS, to mi za przeproszeniem opadają ręce. I problem niestety polega na tym, że bardzo duża część polskich elit no, porusza się w bardzo anachronicznych kategoriach i teraz proszę tego nie traktować, mówię tu do Aleksandra Smolara, jako jakiejś kurtuazji, to jest raczej wyraz rozpaczy. Ja uważam, że pan jest naprawdę jednym z bardzo niewielu reprezentantów swojego pokolenia, których ten problem nie dotyczy. I naprawdę proszę nie traktować tego jako kurtuazji, tylko wręcz przeciwnie, to jest bardzo poważny problem, bo ja naprawdę chciałbym, ja powiem tak, ja panu, to jeszcze bardziej prywatna uwaga, ja zazdroszczę pana pokoleniu, że mieliście takich mistrzów, że wy mieliście w różnych pokoleń i z różnych środowisk, że mieliście Giedroycia, że mieliście Miłosza, że mieliście młodego Kołakowskiego, że mieliście Pomiana, że mieliście Baumana. To są, wymieniam postaci z różnych miejsc, że mieliście Marię Osowską. My niestety nie mamy porównywalnego szczęścia, o tak bym chciał powiedzieć, jeśli chodzi o starsze pokolenie, o gigantów, na których ramionach można by stanąć, o tak bym powiedział. I konkludując, chciałbym powiedzieć, że i powrócić jeszcze do tego, od czego zacząłem, to znaczy, że ten podstawowy, kluczowy problem dla młodego pokolenia to jest problem wynikający z określonych tendencji społeczno-gospodarczych właściwych, jeśli całemu światu, to przynajmniej całej Europie. Jeśli połączymy te dwa wątki, to znaczy problem znalezienia odpowiedzi na kształt kapitalizmu, który przynosi ze sobą wiele szkód, prawda? Który nie pozwala dla tożsamości, dla życia społecznego, dla więzi. I jednocześnie przypomnijmy sobie o tym wszystkim, co mówiliśmy o edukacji i o dystrybucji kapitału kulturowego, który jest konieczny po to, żeby możliwy był dialog i żeby ten dialog był autentyczny i na równych prawach, no to wydaje mi się, że nie uciekniemy od takiego czy innego pojęcia państwa, dlatego że uważam, że państwo w przynajmniej obu tych sferach jest jak na razie takim tworem, który jest mocno niedoskonały, któremu bardzo wiele brakuje, który jest niedostosowany i nieadekwatny do potrzeb, ale chwilowo nie mamy żadnego lepszego na horyzoncie. Jeśli chodzi o, dla wielu ludzi z lewicy, takie wydarzenia jak dziś w Hiszpanii są jakąś taką nadzieją na to, że rodzi się nowa polityka. Ja uważam, że to, co tam się dzieje, to jest fantastyczna sprawa, że młodzi ludzie idą na plac i domagają się bardzo głośno rozmaitych kwestii i że dostrzegają polityczny wymiar swojego protestu, bo dostrzegają. A czy ja raczej, znaczy sądzę, że ma to szansę przynieść pewną zmianę w polityce takiej, jak ona jest dzisiaj, a nie zbudować całkiem nowy paradygmat polityki. To znaczy nie sądzę, żeby oni zrobili rewolucję i zmienili Hiszpanię, a potem całą Europę i wywrócili ją do góry nogami. Natomiast jeśli mam jakąś nadzieję, którą wiążę z tym ruchem albo z tego typu ruchami, to jest nadzieja na jakąś jakościową zmianę w polityce w ramach zbliżonych do dzisiejszych, ramach instytucjonalnych. Tak bym powiedział i może tym zakończę. To państwo w nowej formule chyba powinno być jakimś horyzontem i jakimś projektem, który musimy przedyskutować, a potem wprowadzić w życie. Dziękuję.
Dziękuję. No to właściwie mogę kontynuować wypowiedź Michała, bo to jest tak, że rzeczywiście to pytanie, które sobie postawiłem na końcu, po co nam państwo, to jest pytanie, na które na początku trzeba sobie na nie jakoś próbować odpowiedzieć i potem w ramach instytucjonalnych tego państwa uciekać od eskapizmu. Uciekać od eskapizmu, który był realizowany właśnie przez to pokolenie 40-latków już wtedy, którzy woleli się powoływać na Okszota, Straussa, nie wiem, Hannę Arendt i tak dalej, zamiast na swoich mistrzów. Bo to jednak jest zadanie na dziś, żeby powoływać się na swoje pokolenie, oczywiście to jest zadanie też do naszych starszych pokoleń i wzajemnie do siebie odnosić, bo bez tego będziemy tworzyć i stawać na czele nowych instytucji, nowych haseł marketingowych, nowych zawołań, natomiast nie będzie żadnej ciągłości instytucjonalnej ani państwowej. I to jest rzeczywiście taki problem nie, już szerszy niż tylko jakby dotyczący pokolenia. Znaczy ten eskapizm w polskiej polityce, w polskiej kulturze, w polskim życiu intelektualnym, którego jakby miarą sukcesu walki z nim będzie po prostu masowe ojcobójstwo, czy też matkobójstwo. To znaczy, kiedy w ramach tych samych instytucji nie pojawią się nowe twarze i będą kontynuować w odnowionej formule te same instytucje, którym przyszło im przewodzić. I tutaj nawiązując do tego, co powiedział Andrzej, oczywiście w pełni zgoda, to znaczy to nie ma co narzekać, że dzisiaj się pisze krótsze zdania, a kiedyś pisało się dłuższe. Ale książkę, chciałem powiedzieć, można napisać i z powodzeniem teraz powstają takie książki, po prostu krótszymi zdaniami. A mimo wszystko będzie to książka, dłuższa wypowiedź, będzie to nowy język, ten w jakby skonstruowany dla umysłów uformowanych literką F. Przykładem jest wspaniała książka białoruskiego intelektualisty Paranoja Wiktora Marcinowicza, w której Polsce, no, my ją trochę dostrzegliśmy i staramy się jakoś ją wydać. Ona traktuje o możliwości miłości w czasach paranoi, w której żyje społeczeństwo białoruskie. Timothy Snyder na New York Review of Books już o niej pisał. Książka będzie wydawana w Stanach, w Polsce. Tak naprawdę dużo bardziej by się przydała, żeby otworzyć nas samych na to, co się dzieje na Białorusi, ale mniejsza o to. Ona była po prostu napisana na telefonie komórkowym, krótkimi zdaniami, właśnie takimi, jakimi się pisze komunikaty na blogach. To jedno drugiego nie wyklucza. Komunikat F nie jest wielką przeszkodą, tylko właśnie wymaga zmiany myślenia. Zmiany myślenia o pisaniu, o rozmawianiu i o świadomości od tego, z kim się dzisiaj rozmawia. Ponieważ chyba czas się kończy też, to ja nie będę dłużej się rozwlekał, jeżeli Ludwik Dorn, tutaj też nieobecny, powiedział, że tutaj jaka mąka taki chleb, to ja się rzeczywiście z nim zgodzę i rzeczywiście jest potrzeba takiego zawołania, nie róbcie rewolucji, piszcie książki. No.
Szymon Gutkowski.
Ja mam największą potrzebę skomentowania wypowiedzi osób, które już wyszły z Ludwikiem Dornem na czele. Jednocześnie też rzeczywiście ideowo w wielu szczegółach różnię się z Klubem Jagiellońskim i z krytyką polityczną, więc pomimo, że te osoby wyszły, to jednak postaram się to krótko... Wróci. Mam nadzieję. Postaram się to krótko zrobić. No, najwyżej państwo wyjdziecie, wtedy zostanę tu sam. Pierwsza uwaga. Ja się kompletnie nie identyfikuję z paternalistyczną, wychowawczą wizją. Możliwe, że po prostu za szybko formułowałem lub skrótowo myśli na początku, bo tak skomentował to, co powiedziałem Ludwik Dorn. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że ten konformizm, relatywizm czy pragmatyzm jest bardzo racjonalnym zachowaniem młodego pokolenia, które w takiej rzeczywistości stara się znaleźć dla siebie sensowną drogę. Zupełnie inaczej było za czasów komunistycznych, kiedy pracowało się na jakieś minimum, a istotne życie to było życie intelektualne po. Teraz ludzie im więcej włożą pracy w swoje życie zawodowe, tym więcej z tego osiągną. To nie jest tak, że młodzi ludzie nie są idealistyczni, są tak samo idealistyczni jak wszystkie pokolenia i to, czego na przykład ja się uczę pracując z młodymi, młodszymi od siebie ludźmi, to jest właśnie to, żeby bardzo jasno artykułować swoje interesy. To znaczy, że jeżeli zaczyna się o mówieniu o ideach, to oni w tym czują automatycznie podstęp, frazes, chęć wykorzystania bądź po prostu oszukania. I w związku z tym trzeba bardzo jasno, jak się położy na swoje interesy, na stole swoje interesy, to wtedy dużo łatwiej nawiązać kontakt i okazuje się, że wszyscy młodzi ludzie mają potrzebę dużych wartości, chociaż nie wszyscy chcą, żeby państwo im tę przestrzeń debaty o wartościach organizowało. W związku z tym, jaki jest mój interes? Otóż mój interes jest taki, że ja bym nie chciał, żeby różnice pomiędzy szansami młodego pokolenia i starszych pokoleń, jednocześnie struktura obciążeń emerytalnych była taka, że za 10 lat będzie duża szansa, że populistyczne argumenty, bądź prawicowe, bądź lewicowe, wywrócą nam Polskę do góry nogami. No to mój interes jest taki, żeby przekonać kilkudziesięciu, a może kilkuset młodych liderów do liberalnego podejścia do państwa. Dlatego, że uważam, że moje pokolenie, ludzi 40-paroletnich, jest tak głęboko w biznesie, bo go nie było po prostu w 89 roku. W związku z tym całe nasze pokolenie zostało wyssane przez tą nową gospodarkę. My się z tego nie wygrzebiemy. I to, co ryzykujemy, to, że narastające nierówności pomiędzy tymi, którzy mają etaty, a tymi, którzy mają umowę zlecenie, pomiędzy tymi, którzy dostają emeryturę, a tymi, którzy pracują na te emerytury, będą tak duże, że tu rzeczywiście będzie rewolucja, za którą na końcu zapłacą, jak zawsze, ci, którzy ją będą przeprowadzać. W związku z tym, jak ja słyszę kapitalizm, to już się boję, tak? Jak słyszę, że jakby jestem za tym, żeby państwu przywrócić powagę, ale z drugiej strony, jak słyszę państwo, to natychmiast chcę powiedzieć, państwo jest finansowane z podatków. Państwo o tyle może finansować badania i rozwój, o ile będą wpływy podatkowe na to, tak? Jeżeli państwo będzie podnosiło podatki, to młodzi ludzie tym bardziej będą wyjeżdżać za granicę. Jednocześnie ja bym się bał, i tutaj komentarz tego, co mówił, chociaż chyba nie to miał na myśli pan Mazur, nie chciałbym państwa, które będzie mi organizowało moje szczęście, tak? Wolę, żeby państwo skupiło się na tej krzywej PKB i równolegle, żeby redukowało bariery nieszczęścia, w tym sensie, żeby było tolerancyjne, żeby szanowało mniejszości, żeby szanowało różnorodność. Natomiast pokazywanie tego wykresu jest ciekawe, ale chciałbym, żeby to i ludzie mojego środowiska ideowego, tak? My możemy nie mieć racji, ale mój interes jest taki, że ja tak myślę i chciałbym, żeby więcej młodych ludzi tak myślało. Chciałbym, żeby to był problem rodziny, może grup wyznaniowych, żeby te środowiska zajmowały się zastanawianiem się, czym jest szczęście. A państwo chciałbym, żeby dało dobre szkolnictwo, dobre drogi i wysoką efektywność. W tym sensie uważam, że tak, państwo potrzebuje sprawnych menadżerów, ludzi, którzy będą sprawnie zarządzali naszymi podatkami. W związku z tym, kończąc jeszcze, czy młodzi nie upomną, czy trzeba się, czy nie wysilą, tak, wysilą się. Tylko ja bym nie chciał, żeby się wysilili w taki sposób, żeby wywrócili cały stolik, przy którym dzisiaj rozmawiamy. Dlatego mój interes jest taki, żeby maksymalnie dużej ilości młodych ludzi pokazać, że jest jakaś logika w budowaniu państwa opartego i społeczeństwa opartego na wartościach liberalnych, wartościach społeczeństwa obywatelskiego. I żeby nie dali się zwieść temu, że w danym momencie może być taki czy inny kryzys. Wbrew temu, co mówił Michał Sutowski, uważam, że jest konflikt pomiędzy podstawami otwartymi, podstawami zamkniętymi. I bardzo obawiam się tego, tego, co mówił Aleksander Smolarz. Rzeczywiście tendencja będzie taka, że Europa będzie się zamykać, będzie wyrzucać emigrantów. No, nie chcę mówić o tych oczywistych naciskach, które noszą czy z Chin, czy z Afryki. W związku z tym sądzę, może w tym sensie to już skończyłem. Myślę, że młodzi ludzie będą aktorami politycznymi, a nasze środowisko widzi w tym interes, żeby byli liberalnymi aktorami politycznymi, a popyt może być większy na radykalizm lewicowy bądź prawicowy.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu listom, dziękuję państwu. Nie będę podsumowywał, bo tutaj zaletą jest raczej wielość głosów, wielość stanowisk zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sesji. Mi się wydaje, że to była bardzo interesująca konferencja, dwójsesja i nawet w swojej wieloznaczności, czyli wielości przekazów jest to raczej wzbogacający element niż element jakiejkolwiek dwuznaczności. Dziękuję Państwu ogromnie.